Epifaniczny tom 11. Wykład 4. Wyzwolenie pozostałych Izraelitów. Druga Mojżeszowa od rozdziału 14 wersetu 1 do rozdziału 15 wersetu 21. Pogoń Faraona za Izraelem. Pomoc dla Izraela. Bezpieczne przejście Izraela przez morze. Zniszczenie Egipcjan w morzu. Hurraleluja! Po wykazaniu, że podróż Izraela do Morza Czerwonego reprezentuje postępowanie restytucjonistów gościńcem świątobliwości, oraz że jego doświadczenia przy Morzu Czerwonym reprezentują doświadczenia wiernych restytucjonistów w czasie małego okresu po tysiącleciu, objawienie rozdział 20 wersety od 7 do 9. Przystępujemy obecnie do przedstawienia tych drugich w świetle drugiej Mojżeszowej od rozdziału 14 wersetu 1 do rozdziału 15 wersetu 21. Tak jak Bóg rozkazał Mojżeszowi, gdzie rozmieścić obóz Izraelitów przy Morzu Czerwonym, wersety 1 i 2, które w tym obrazie przedstawia wtórą śmierć, tak Bóg rozkaże Chrystusowi, by poddał restytucjonistów ostatecznej próbie do życia lub śmierci. Izrael obozował mając przed sobą morze, po swoich dwóch stronach Fichahirot i Baal-Sefon, a z tyłu Migdol. Fichahirot, miejsce sitowia, przedstawia tych ludzi po tysiącleciu, którzy nie rozwiną doskonałych charakterów, tak jak w drugiej Mojżeszowej rozdziale drugim wersetach 3 i 4 sitowie przedstawia Izraelitów, między którymi obracał się Jezus jako chłopiec. Baal-Sefon, Pan Północy, jest typem szatana i jego upadłych aniołów jako zwodzicieli odstępczych ludzi w ostatecznej próbie. Migdol, wieża, reprezentuje Chrystusa. W ten sposób w otoczeniu Izraela przy Morzu Czerwonym pokazane są wszystkie czynniki związane z ostateczną próbą. Obozowanie Izraela w takim położeniu jest typem doświadczania wiernych restytucjonistów, stojących przed zagrożeniem wtórą śmiercią, ze złymi aniołami i ludźmi po obydwu stronach jako ich przeciwnikami, by ich zniewolić, a od tyłu chronionych przez Chrystusa jako ich potężną twierdzę. Z pewnością takie będą warunki ostatecznej próby, przedstawione w objawieniu rozdziale 20 wersetach od 7 do 9. W wersetach 3 i 4 Bóg podaje następujące powody typicznego rozkazu. Po pierwsze, przekonanie Faraona, że Izraelici pobłądzili i zagubili się na bezdrożnej pustyni i dzięki temu będą chętni, by wyrwać ich z tego stanu, nawet za cenę powrotu do niewoli. Po drugie, łagodność Boga pobudzająca Faraona przeciwko Izraelitom, by ich gonić i ponownie przejąć nad nimi kontrolę. Po trzecie, uwielbienie Boga przez wyzwolenie Izraela oraz zniszczenie Faraona i jego armii, oraz, po czwarte, zmuszenie Egipcjan do uznania Boga, w jego naturze i charakterze jako Jehowa, w jego postępowaniu z Izraelem i z nimi. Te cztery powody poddania Izraela próbie przy Morzu Czerwonym w antytypie dotyczą poddania przez Boga wiernych restytucjonistów próbie małego okresu. Przekonanie Faraona, że Izraelici pobłądzili i zagubili się na pustyni, i że w celu wydostania się z niej będą gotowi ponownie stać się niewolnikami, jest typem przekonania szatana po jego rozwiązaniu po tysiącleciu, że restytucjoniści, ograniczeni zasadami dobrego królestwa, przez co stracili grzeszną wolność, będą chcieli ponownie stać się niewolnikami grzechu, błędu i śmierci, jeśli tylko będą mogli uwolnić się od sprawiedliwości. Ten pierwszy powód próby wskazuje, że ludzkość będzie wówczas przygotowana do tej próby, fakt dostrzeżony nawet przez szatana. Drugi powód zaplanowania przez Boga typicznej próby sugeruje w antytypie, że w pobliżu będzie obecny zły kusiciel, który ośmielony dobrocią Boga będzie chciał spróbować swych sił. Trzeci powód zaplanowania przez Boga typicznej próby oznacza w antytypie, iż zakończy się ona chwałą dla Boga na wysokościach dzięki temu, że na ziemi zapanuje pokój ludziom dobrej woli. Czwarty powód zaplanowania przez Boga typicznej próby wskazuje w antytypie, że szatan, upadli aniołowie i odstępczy ludzie w procesie ich unicestwienia doświadczą, poznają, że Bóg jest Jehową, to jest, najwyższym i wiecznym w swojej osobie oraz najwyższym i doskonałym w swoim charakterze. Takie są w typie cztery powody zaplanowania przez Boga ostatecznej próby podczas małego okresu. Te cztery powody z pewnością usprawiedliwiają zaplanowanie ostatecznej próby. Obozowanie Izraela w zaleconych warunkach, werset czwarty, przedstawia przygotowanie świata do ostatecznej próby. Tak jak Faraon dowiedział się o ucieczce Izraela z niewoli do wolności, werset piąty, tak szatan na początku małego okresu zostanie uświadomiony, że rodzaj ludzki został uwolniony z niewoli grzechu, błędu i śmierci do wolności dzieci Bożych. Uświadomi to sobie wtedy, gdy otrzyma pozwolenie powrotu na ziemię i obserwowania ludzkości żyjącej w doskonałych zarządzeniach, w posłuszeństwie wobec prawdy i sprawiedliwości. Ze swojego wypaczonego punktu widzenia uzna on to za niewolę, zagubieni w ziemi i ograniczeni przez pustynię, werset trzeci. W wersecie piątym Faraon, jak zawsze, reprezentuje szatana, lecz jego słudzy przedstawiają tutaj tylko upadłych aniołów. Fakt, że Faraon i jego słudzy żałowali, że wypędzili lud izraelski i pozwolili mu odejść z Egiptu, jest typem szatana i upadłych aniołów, którzy na początku małego okresu zmienią zdanie co do wypędzenia ludu Bożego i wypuszczenia go spod kontroli, co czynią teraz, gdy królestwo szatana się wali. Taka zmiana zdania w typie i antytypie jest zwróceniem się kolejno przeciwko typicznemu i antytypicznemu Izraelowi, werset piąty. Pytanie, dlaczego to uczyniliśmy? Werset piąty, zarówno w typie, jak i antytypie oznacza, że pytający uważają, iż postąpili niemądrze. Stąd w typie determinacja odwrócenia tej decyzji, co także będzie miało wypełnienie antytypiczne. Przygotowanie wozów przez Faraona, wersety 6 i 7, przedstawia przygotowanie przez szatana organizacji w małym okresie, by ponownie doprowadzić do podporządkowania sobie ludzkości. Szatan jest znanym organizatorem, jak dowodzą tego układy jego królestwa. On nie pozostawi spraw przypadkowi, lecz stworzy wielorakie organizacje, odpowiednio dostosowane do podstępnego nakłaniania różnych ludzi do wejścia i pozostania w jego sidłach. Poświęci tyle czasu, ile trzeba, aby tak dokładnie zbadać sytuację, by w jego mniemaniu skutecznie dostosować swe metody i środki do występujących tam warunków. Dopiero gdy uzna, że wystarczająco zapoznał się z sytuacją, stworzy i wprowadzi kolejno swoje organizacje. Na podstawie długości dwóch równoległych żniw z ich pięcioma przesiewaniami wnioskujemy, że mały okres będzie trwał od 2874 do 2914 roku, z kolejnym okresem trwającym aż do lata roku 2920, jako równoległości przesiewania rewolucjonizmu pod kierunkiem wodzów złych lewitów w latach 1915 do 1920. Czas ten zawiera się w tysiącu cali piramidalnych liczonych od wejścia do dołu podłogi przejścia dolnego, do średniego dolnego końca ślepego przejścia, prowadzącego w kierunku południowym od południowej ściany przepaści w piramidzie. To wejście podłogi do dołu wyznacza rok 1914, zatem dolny koniec ślepego przejścia wyznacza rok 2914. To niewątpliwie symbolizuje myśl, że do października 2914 roku wszyscy niegodni życia zostaną w komplecie wyszukani przez przesiewaczy. Zobacz książkę The Great Pyramid Passages, czyli Korytarze Wielkiej Piramidy, tom 2, pierwsze wydanie, strony od 194 do 198, gdzie podane są liczby przybliżone, oraz wydanie drugie, strony od 167 do 174, gdzie podane są dokładne liczby. Nierówne zakończenie ślepego korytarza, w najdalszym punkcie biegnące dwa cale dalej, może oznaczać, że aktywny rewolucjonizm wejdzie w rok 2916, jako równoległość czasu, gdy lewici pod złym kierownictwem zaczęli w Anglii aktywny rewolucjonizm, który w roku 2916 będzie miał swą równoległość. Na podstawie równoległości i żniwa możemy zatem wnioskować, że szatan najpierw uruchomi pięć przesiewań, odpowiadających czasom i rodzajom pięciu przesiewań obydwu żniw z pierwszego listu do Koryntów w rozdziału 10 wersetów od 1 do 14. Innymi słowy, od kwietnia 2878 do czerwca 2881 roku będzie przesiewanie odpowiadające przesiewaniu przeciwko okupowi, które trwało od kwietnia 1878 do czerwca 1881 roku, od października 2881 do października 2884 roku będzie przesiewanie odpowiadające przesiewaniu niewiary od października 1881 do października 1884 roku. Od października 2891 do października 2894 roku będzie przesiewanie odpowiadające przesiewaniu zjednoczeniowemu, dawniej zwanemu kombinacjonizmem, przepis tłumacza. Od października 1891 do października 1894 roku. Od października 2901 do października 2904 roku będzie przesiewanie odpowiadające przesiewaniu reformizmu, które miało miejsce od października 1901 do października 1904, a od lutego 2908 do czerwca 2911 roku będzie przesiewanie odpowiadające przesiewaniu zaprzeczania, od lutego 1908 do czerwca 1911 roku. Następnie, począwszy od roku 2915, nastanie przesiewanie rewolucjonizmu, odpowiadające lewickiemu przesiewaniu w Epifanii pod kierunkiem złych lewitów z lat 1915 do 1920. Gdy przypomnimy sobie, że w dwóch wojnach Dawida z Filistynami ci drudzy w pierwszej wojnie przedstawiają przesiewaczy i przesianych przeciwko okupowi, a w drugiej, przesiewaczy i przesianych przeciwko udziałowi Kościoła w ofierze za grzech, będziemy gotowi dostrzec pięć przesiewawczych klas, do których odnoszą się cztery narody wymienione z lekceważeniem w drugiej Mojżeszowej rozdziale 15 wersetach 14 i 15, Filistyni, Edomici, Moabici i Kanaanici, jako ci, którzy mieli niekorzystny związek z doświadczeniami Izraela przy Morzu Czerwonym, i którzy w związku z nimi odnieśli pewne straty. Oczywiście tych pięć przesiewań będzie musiało być znacznie bardziej wyrafinowanych, to jest, mniej rażących w swoich naukach, duchu i czynach niż przesiewania z czasu rzęcia z lat od 1874 do 1914 roku, ponieważ możemy być pewni, że tak rażące zwodzenie i zło, jakie miało miejsce w pięciu przesiewaniach żniwa wieku Ewangelii, nie zwiodłoby nikogo z doskonałych ludzi. Dlatego szatan, dostosowujący przynętę do ryby, usiłując zwieść w małym okresie restytucjonistów, użyje o wiele bardziej wyrafinowanych form zaprzeczania okupowi, niewiary, ruchów zjednoczeniowych, reformizmu i zaprzeczania niż w przesiewaniach paruzji. Niewątpliwie będzie on badał serca wszystkich, szczególnie zwracając uwagę na tych, których uzna za najbardziej samolubnie niewdzięcznych, i właśnie im poświęci szczególną uwagę, by przygotować ich do roli przesiewawczych wodzów. Najgorsza grupa złych niewątpliwie zostanie zdobyta jako wodzowie i zwiedzeni pierwszego przesiewania, następna najgorsza jako wodzowie i zwiedzeni drugiego przesiewania i tak dalej, aż w ten sposób zostanie zdobytych pięć grup złych wodzów i zwiedzionych. W ten sposób antytypiczny faraon zabierze swój lud ze sobą do ataku na lud Boży, werset 6. Przygotowywanie przez szatana jego organizacji, wozów, werset 6, oznacza przede wszystkim dwie rzeczy, po pierwsze, że zaplanuje on strukturę każdej z nich, oraz, po drugie, że wprowadzi tę strukturę w czyn. To drugie będzie jednym z głównych elementów każdego z pięciu przesiewań tego czasu, ponieważ przesiewacze i przesiani będą chcieli łączyć się wzajemnie organizacyjnie, a szatan zasugeruje wodzom zaplanowaną przez siebie organizację. W typie zabrano 600 wozów. W antytypie ma to następujące znaczenie, 600 jest dziesięciokrotną wielokrotnością 6 i 10. Jak wiemy, szóstka to symbol zła lub niedoskonałości. W tym przypadku zła, a nie niedoskonałości, ponieważ jest ona połączona z dziesiątką, liczbą doskonałości natur niższych od boskiej. Z tego powodu szóstka nie może oznaczać tutaj niedoskonałości, ponieważ przeczyłoby to idei doskonałości zawartej w liczbie 10. Dziesięciokrotność 6 razy 10 sugeruje, że chodzi o więcej niż jedną doskonałą naturę, różne natury anielskie i o ludzi. Zatem antytypiczne znaczenie 600 wozów to całkowita liczba złych organizacji używanych przez doskonałe istoty niższe od istot boskich, to jest, istoty duchowe niższe w naturze od istot boskich oraz ludzi. Ta doskonałość nie będzie oczywiście doskonałością charakteru, lecz zdolności, ponieważ szatan, upadli aniołowie ani odstępczy restytucjoniści nie będą doskonali w charakterze, lecz będą doskonali w zdolnościach. Tak więc typiczna liczba 600 nie oznacza w antytypie liczby organizacji, lecz ich cechy, oraz cechy ich członków, będą one złe, będą należały do doskonałych istot duchowych oraz ludzi i będą przez nich używane. Nie wiemy zatem, ile takich organizacji szatan stworzy dla swoich celów w małym okresie, nie powinniśmy też spekulować na ten temat, ponieważ w tym przypadku jest to bezcelowe i szkodliwe. Jeśli będziemy wierni, dowiemy się o tym w odpowiednim czasie. Przełożeni, werset 7, postawieni nad wozami faraona są typem upadłych aniołów, którzy niewidzialnie będą kierować tymi organizacjami, oraz odstępczych restytucjonistów, kierujących nimi widzialnie. Boska dobroć, nie przeszkadzająca przygotowaniom faraona w pościgu i ponownym zniewoleniu Izraela, lecz usuwająca przeszkody dla takich przygotowań, na tyle, Na ile służyło to boskim celom, zatwardziła serce Faraona, werset 8. Podobnie to, że Bóg nie będzie przeszkadzał przygotowaniom szatana do odzyskania kontroli nad ludzkością, lecz będzie usuwał przeszkody dla takich przygotowań, na tyle, na ile będzie służyło to jego celom, zatwardzi serce szatana, który tym bardziej stanowczo postanowi podjąć wysiłek odzyskania kontroli nad ludzkością. Doprowadzanie serca do zatwardziałości w każdym z tych przypadków nie powinno być zatem rozumiane jako bezpośredni wpływ Boga na ich serce przez sugerowanie i wzbudzanie w ich sercu pragnienia zła. Czynił on to przez swoją dobroć, jak powyżej wyjaśniliśmy. Bóg pozwoli, bez jakichkolwiek przeszkód czy trudności, na tak wielką wolność dla szatana w zakresie sposobu poczynań, przygotowań, organizowania, kuszenia i zdobywania poparcia odstępców, że już sam sukces szatana w tym dziele będzie wzbudzał w nim coraz silniejsze postanowienie odzyskania kontroli nad rodziną ludzką. W ten sposób Bóg pozwoli na zatwardziałość jego serca, do czego skutecznie doprowadzi jego zła ambicja. Bóg zatwardzi więc jego serce, a szatan w podobny sposób zatwardzi swoje serce, jak miało to miejsce w przypadku Faraona, który jest typem. Pościg Faraona za Izraelitami przedstawia wprowadzenie przez szatana metod i środków kuszenia wiernych restytucjonistów, by przyłączyli się do jego pięciu przesiewawczych ruchów. Począwszy od najgorszych, a skończywszy na najlepszych restytucjonistach, nie omijając w tych pokusach nikogo, w każdym z nich będzie on przedstawiał ludzkości sugestie mające pozory prawdy i sprawiedliwości, które w każdym przypadku będą jednak zawierały w sobie wirusa grzechu. To ciągłe narzucanie się szatana wiernym przez wewnętrzne i zewnętrzne sugestie do zła jest antytypem ścigania Izraela przez Faraona. Zauważmy, że ostatnie zdanie wersetu 8. Lecz synowie izraelscy wyszli w ręce możnej, podaje myśl, którą w tej historii spotykamy co najmniej po raz 5. Chociaż typ, werset 9, mówi o pościgu jako o jednym akcie, powinniśmy pamiętać, że w antytypie ten jeden akt kuszenia rozciąga się na 5 przesiewań. Powodem, dla którego jeden akt w typie może być użyty do objęcia 5 przesiewań, jest to, że prawdziwy charakter działań szatana w każdym z 5 przesiewań jest taki sam – kuszenie do zła. To, że Egipcjanie dogonili Izraelitów w pościgu, werset 9, przedstawia ten zarys kuszenia, który mocno przykuwa uwagę tych, którzy będą kuszeni. Jak pokazują wszystkie konie, wozy, jeźdźcy i armia Faraona doganiająca Izraelitów, atak pokusy przez wszystkie władze szatana będzie dotkliwy. Konie reprezentują doktrynę szatana, które będą ciągnąć jego organizację, wozy, jeźdźcy, wodzów doktrynalnych, którzy będą kierować biegiem tych nauk i organizacji, natomiast armia, tych, którzy nie będą przywódcami wśród odstępczych ludzi małego okresu. Zobacz komentarz na temat tego wersetu. Szatan poprowadzi odstępców do ataku na starożytnych godnych, symbol umiłowanego miasta, oraz młodocianych godnych, obóz świętych, jak to jest przedstawione w objawieniu rozdziale 20 wersecie 9, co będzie tym szczególnym grzechem, do popełnienia którego on ich popchnie. Na podstawie tego faktu rozumiemy, że głównym doktrynalnym błędem, koniem, jakiego użyje do zwodzenia rodzaju ludzkiego, będzie pogląd o otrzymaniu przez ludzkość królestwa przy pierwszym zachodzącym końcu 1000 lat. Prawdą jest, że zwycięzcy tysiąclecia otrzymają obietnicę, iż przy końcu 1000 lat odziedziczą królestwo ziemi, Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 34. Jednak szatan wykorzysta tę doktrynę zwodniczo, ignorując fakt, że 1000 lat będzie kończyło się w sposób zachodzący na siebie, tak jak zachodzący był ich początek w różnych etapach. 1874, 1878, 1881 i 1914, a także wielokrotnie powtarzając w swoich kuszących sugestiach, że kończą się one w roku 2874. W miarę upływu dni, tygodni, miesięcy i lat z coraz większym nasileniem będzie on sugerował ludzkim sercom coś w rodzaju następującej myśli: 1000 lat dobiegło końca w roku 2874, ale widzicie, że starożytni i młodociani godni nie oddają wam królestwa, lecz zatrzymują dla siebie. Uzurpują władzę, która należy do was, a to w celu panowania nad wami. Jako chwytający władzę i panujący nad dziedzictwem Boga próbują pozbawić was waszych praw dla swoich własnych korzyści. To nie może być wolą Pana, który obiecał wam królestwo z końcem tysiąclecia, to jest, w roku 2874. Musicie wierzyć w jego odpowiednią obietnicę i poprosić ich o przekazanie wam królestwa zgodnie z obietnicą Boga. Wydaje się, że tak będzie wyglądało to oszustwo. W jakiś sposób szatan będzie kontynuował ten kierunek sugestii na temat tej doktryny i związanej z nią nadziei, łącząc ją z bardzo złagodzonymi postaciami wystąpień przeciwko okupowi, niewiary, tendencji zjednoczeniowych, reformizmu i zaprzeczania. Nie znamy ani nie musimy znać szczegółów tych związków. Między październikiem 2874 a kwietniem 2878 roku szatan tak bardzo pobudzi takimi sugestiami niektórych, że pozyska ich jako wodzów pierwszego przesiewania, przeciwko okupowi, małego okresu. Staną się oni jego rzecznikami, którzy w formie słownej wyrażą jego wypaczenie nadziei Królestwa Świata w zastosowaniu przeciwko okupowi. Poprzez tę agitację, oczywiście prowadzoną bardzo łagodnie, a początkowo być może bardziej przez pytanie niż bezpośrednią prośbę, drogą pokusy zdobyta zostanie pierwsza grupa odstępców. Ci, którzy nie będą pozostawać w jedności serca z prawdą i sprawiedliwością. Być może ich myśl, że królestwo prawnie będzie należało wówczas do nich, połączona z ich niewdzięcznością za korzyści płynące z okupu, poprzez czyny będzie konstruktywnym odrzuceniem okupu, i być może to będzie wszystko, co będzie wiązało się z ich wystąpieniem przeciwko okupowi. Takie uczucie i działanie, choć niewyrażone słowami, będzie w małym okresie stanowić przesiewanie przeciwko okupowi. Nie wiemy, ile osób i jaka część ludzkości zostanie w ten sposób zebrana w pierwszym przesiewaniu tego czasu. To, co powyżej opisaliśmy, prawdopodobnie będzie biegiem wydarzeń od kwietnia 2878 do czerwca 2881 roku. Niewątpliwie będą miały miejsce czynne, jeśli niesłowne, przypadki zaprzeczania, że wiara w boskie obietnice wymaga skierowania uprzejmej prośby do starożytnych i młodocianych godnych, by przekazali Królestwo Światu. Brak wiary w te zaprzeczenia i obrona argumentów szatana przeciwko nim może być formą, w której wypaczony pogląd nadziei Królestwa dla świata będzie połączony z niewiarą w drugim przesiewaniu po tysiącleciu. Tak jak stosowne doktryny, organizacje, wodzowie i przesiani będą aktywni w pierwszym przesiewaniu tego czasu, przeciwko okupowi, tak będą oni aktywni, wzmocnieni przez innych, w przesiewaniu niewiary tego czasu. Efektem działalności przesiewaczy będzie to, że drugie przesiewanie pozyska część tych, którzy mniej lub bardziej skutecznie oparli się pierwszemu przesiewaniu. Będą oni stanowić drugą najgorszą grupę tych, którzy w następnym wieku naprawią się zewnętrznie, lecz nie wewnątrz. Możemy być pewni, że przesiewawczy wodzowie i przesiani przez nich będą obłudnie zachowywać wszystkie formy sprawiedliwości, uprzejmości i grzeczności, w przeciwnym razie bowiem zaszkodziliby swoim własnym celom, i niewątpliwie będą zwodzącymi i zwodzonymi. Do tego czasu być może przestaną już formułować swoje myśli w łagodne pytania, a zaczną przedstawiać łagodne twierdzenie co do rzekomej uzurpacji godnych, oraz stosowności zwolnienia przez nich stanowisk na rzecz przesiewaczy. Będzie to miało miejsce od października 2881 do października 2884 roku. Od października 2884 do czerwca 2891 roku wydarzenia będą biegły spokojnie, przesiewacze i przesiani będą coraz bardziej przekonani o uzurpacyjnym charakterze postępowania godnych. Począwszy mniej więcej od października 2891 przez około 3 lata działać będzie przesiewanie zjednoczeniowe, toczące się wokół wypaczonej idei królestwa jako należącego do świata od roku 2874 na podstawie boskiego prawa, lecz przez uzurpację zabranego mu przez godnych. Wtedy propagowana będzie kampania zbierania się, już nie tak łagodnie jak w dwóch poprzednich agitacjach, lecz prawdopodobnie wciąż w zewnętrznej harmonii i z formami sprawiedliwości i grzeczności. To właśnie przez to przesiewanie, ruch zjednoczeniowy, szatan zwiększy swoje organizacje i coraz bardziej będzie łączył je we wzajemnej współpracy. W typie przesiewania zjednoczeniowego zginęło o wiele więcej, 24 tysiące, 4 Mojżeszowa rozdział 25 werset 9, niż w jakimkolwiek innym typie przesiewania, a drugim z typów przesiewań pod względem największej liczby zmarłych, około 15 tysięcy, 4 Mojżeszowa rozdział 16 wersety 33. 35 i 49, był typ zaprzeczania. Na tej podstawie możemy sądzić, że trzecie przesiewanie po tysiącleciu przesieje więcej niż jakiekolwiek inne z przesiewań małego okresu. W ten sposób na stronę szatana przejdzie trzecia grupa tych o złym stanie serca. Nastąpi więc wielki przyrost antytypicznych koni, wozów, jeźdźców i piechoty antytypicznego faraona, który do tego czasu będzie miał coraz większą nadzieję niedalekiego już, pozornego, zwycięstwa. Do tego czasu agitacja być może osiągnie poziom zdecydowanego, lecz grzecznego żądania, by godni oddali władzę ludzkości. Następnie znowu nastanie cisza. Od października 2894 do czerwca 2901 roku, a zaraz po niej, znowu przez około 3 lata, szatańska wypaczona idea królestwa, że od 2874 roku należy ono do świata na podstawie boskiego prawa, zostanie powiązana z reformizmem. W wyniku tego propagowany będzie stanowczy protest przeciwko rzekomej uzurpacji godnych, wraz z silnym żądaniem, by godni zmienili swoje postępowanie, tak by rzekoma sprawiedliwość mogła zająć miejsce rzekomej uzurpacji. Taka agitacja, protest i żądanie będą oczywiście sugerować, że godni naprawdę grzeszą, a podający się za reformatorów będą oczywiście przedstawiać siebie jako przyjaciół i obrońców sprawiedliwości, oraz jako wrogów i przeciwników grzechu. W rzeczywistości prawda będzie odwrotna, a ci rzekomi reformatorzy zgodnie z typem zostaną ukąszeni przez ogniste węże grzechu. 4 Mojżeszowa rozdział 21 wersety od 4 do 6. To przesiewanie, jak pokazuje jego przytoczony typ, przesieje wielu, i w ten sposób szatan zdobędzie 4. grupę tych, którzy w czasie tysiąclecia zreformują się na zewnątrz, ale nie w sercu. Dzięki temu szatan znowu znacznie pomnoży swoje symboliczne konie, wozy, jeźdźców i piechotę. Ponownie nastanie okres stosunkowego spokoju, gdy szatan raz jeszcze będzie konsolidował swoje zdobycze. Będzie to jednak krótka przerwa, od października 2904 do lutego 2908 roku, kiedy to przez 3¼ roku rozpocznie się potysiącletnie przesiewanie zaprzeczania. Wypaczona idea szatana o królestwie, należącym do ludzkości począwszy od 2874 roku na podstawie boskiego prawa, doprowadzi do wyraźnego sporu zaprzeczania, w wyniku którego szatan zdobędzie ostatnią grupę tych, którzy podczas tysiąclecia naprawią się tylko zewnętrznie. Ten wypaczony pogląd w pewien bardzo złagodzony sposób zostanie powiązany z ofiarami za grzech, pośrednikiem i przymierzami, a przeciwko godnym skierowane zostaną stosunkowo łagodne ataki słowne. Szatan zdobędzie w tym przesiewaniu swoją największą rzeszę zwolenników, nie licząc przesiewania zjednoczeniowego. 4 Mojżeszowa rozdział 16 werset 49. Z piątego przesiewania szatan wyjdzie z wielką liczbą symbolicznych koni, wozów, jeźdźców i żołnierzy, ponieważ do piątego przesiewania w oczywisty sposób przeciągnie na swoją stronę ostatnią grupę tych, którzy nie będą czyści w sercu. Począwszy od tego czasu, od czerwca 2911, bardzo wyraźne staną się linie podziału między dwoma klasami ludzi, symbolicznymi owcami i kozłami z Ewangelii Mateusza rozdziału 25 wersetów od 31 do 46. Do tej pory szatan prowadził przesianych przez siebie stopniowo do mniej lub bardziej łagodnie wyrażanych samolubnych słów, próśb, żądań, protestów i sprzeciwiania się postępowaniu godnych, ciągle panujących w sądzie, Izajasza rozdział 32 werset 1. Jeśli chodzi o przesianych, wszystko to będzie służyło domniemanemu celowi zdobycia tego, co w wyniku oszustwa szatana będzie im się wydawało jako od dawna należące do nich na podstawie boskiego prawa. W tym czasie będą oni jednoznacznie zdecydowani zdobyć to, co rzekomo do nich należy, i to jako wyraz domniemanej lojalności i posłuszeństwa Bogu. W ten sposób będą w sercu gotowi otwarcie zbuntować się przeciwko władzy godnych. Widząc, że są oni gotowi do działania, szatan pobudzi ich do zaatakowania starożytnych i młodocianych godnych. Objawienie rozdział 20 werset 9. Rozpocznie się to po żniwie, od przesiewania rewolucjonizmu, które zaatakuje godnych. Nie jesteśmy pewni, jak daleko atak ten posunie się w użyciu przemocy, dobicia, zranienia czy zabicia godnych. Skłaniamy się jednak do myśli, iż zamordują oni godnych. Powód, dla którego przychylamy się do tego poglądu, jest następujący, by odebrać życie starożytnym i młodocianym godnym, którzy wówczas będą posiadali doskonałe siły żywotne, będzie musiało się stać coś bardzo niezwykłego. By dostąpić przemiany natury, muszą oni umrzeć, a w doskonałych warunkach ówczesnych czasów, bez jakiejkolwiek szczególnie trudnej służby zużywającej ich życie. Będzie musiało nastąpić coś niezwykłego, by spowodować, by tak wielu doskonałych ludzi w doskonałych warunkach życia umarło w tak krótkim czasie. Oczywiście Bóg może cudownie nagle ich uśmiercić, ale o ile wiemy, w Biblii nie ma niczego, co sugerowałoby taką myśl. Nie byłoby to też zgodne z postępowaniem Boga z jego innymi sługami, którzy w krótkim czasie zginęli w znacznej liczbie. Natomiast bunt wspomniany w objawieniu rozdziale 20 wersecie 9 rzeczywiście sugeruje atak, w istocie będący czymś więcej niż tylko słowami. Nie dogmatyzując w tej kwestii, skłaniamy się do myśli, że pod koniec małego okresu, w latach 2916 do 2920, źli ludzie zamordują godnych. Jeśli to uczynią, staną oczywiście nadzy jako objawieni grzesznicy, a jako tacy niegodni życia. Niech nikt z nas stanowczo nie twierdzi jednak, że zamordują oni godnych. W najlepszym wypadku możemy powiedzieć, że prawdopodobnie to uczynią. Być może w swoim buncie zgrzeszą w inny sposób, wystarczająco wyraźnie, by zdemaskować się jako objawieni grzesznicy. Jak widzimy, Faraon, werset 9, dogonił Izraela, gdy obozował on przed Morzem Czerwonym, naprzeciw Fichahirot, przed Baalsefon. To ustawienie wyjaśniliśmy w typie i antytypie, komentując werset 3. Nasze wyjaśnienie wersetu 9 w antytypie potwierdza prawidłowość tego wyjaśnienia. W wersecie 10 opisany jest wpływ zbliżania się Faraona do Izraela. Zostało ono ogłoszone Izraelowi przez tętent koni, hałas wozów oraz okrzyki jeźdźców i żołnierzy piechoty. Jest to typem tego, w jaki sposób szatańskie formy doktrynalne, jego agitacje organizacyjne oraz propaganda jego zwodzących wodzów i przesianych poinformuje wiernych restytucjonistów o wysiłkach szatana w kuszeniu ich. W antytypie jego zbliżanie się będzie miało miejsce w każdym z pięciu przesiewań. W każdym z nich pokusy szatana będą ogłaszane przez te cztery czynniki. Podniesienie oczu przez Izraelitów przedstawia skierowanie uwagi przez wiernych restytucjonistów na agitację każdego z pięciu przesiewań. Zauważenie przez Izraelitów zbliżania się zastępów Faraona i pogoni za nimi jest typem dostrzeżenia przez wiernych restytucjonistów przesiewającego poselstwa pięciu przesiewań i kuszenia ich przez szatana. Wielki strach Izraelitów przedstawia obawy i utrapienie serca, odczuwane wówczas przez wiernych w trakcie działania srogich pokus pięciu przesiewań. Ci z nas, którzy przeszli przynajmniej przez jedno przesiewanie, niektórzy z nas przez więcej niż jedno, i którzy pamiętają, jak bardzo bali się i cierpieli w tym czasie, mogą mieć przybliżone pojęcie o cierpieniu i strachu, jaki dosięgnie wiernych małego okresu, gdy będą przechodzić przez te pięć doświadczających serce przesiewań. Przy okazji możemy zauważyć, że pięć przesiewań pokazanych w typie w pięciu doświadczeniach Izraela, 1 Koryntów rozdział 10 wersety od 5 do 14, w oczywisty sposób odgrywa znaczącą rolę w boskim planie. Przypominamy, iż działają one nie tylko w trzech żniwach jego planu oraz w Epifanii, lecz także w każdym z pięciu okresów Kościoła między dwoma żniwami. Być może w łagodnej formie mogą one występować w czasie tysiąclecia jako środki objawiania dzieci, które umrą w 100 latach, Izajasza rozdział 65 werset 20. Wydaje się, zgodnie z symboliką pięciu rowków, obok czterech płyt, w przedpokoju piramidy tuż nad wejściem do korytarza prowadzącego do pokoju króla, że tak jak wszyscy, którzy dostąpią boskiej natury, muszą być wypróbowani przez tych pięć prób, tak wszyscy, którzy uzyskają życie na innych poziomach istnienia, także muszą przejść przez te próby. Wołanie Izraela do Pana, werset 10, jest typem wołania klasy wiernych restytucjonistów do Boga o pomoc w pokusach małego okresu. Skargę Izraela, która została przedstawiona, wersety 11 i 12, możemy rozumieć jako typ tego, że obawy, iż nie będą w stanie zwyciężyć, tak bardzo przygnębią wiernych restytucjonistów, iż będą żałować, że wyszli z królestwa szatana, ponieważ lepiej byłoby zakończyć życie w nim, pod przekleństwem i śmiercią Adamową, niż pod wtórą śmiercią w czasie małego okresu, gdyż przez pewien czas będą się obawiać, iż tak właśnie będzie. Skarga Izraelitów z wersetów 11 i 12, wypowiedziana wobec Mojżesza, przedstawia te obawy wypowiedziane, w pantomimie, nie słowami, wobec Chrystusa, głowy i ciała, antytypu Mojżesza od czasu wkroczenia przez Izrael na pustynię po opuszczeniu Etam. Druga Mojżeszowa rozdział 13 wersety od 18 do 20, aż do końca pieśni wyzwolenia. Czwarta Mojżeszowa rozdział 15 werset 21. Nasz Pan, pamiętający swoje cierpienie w Getsemane, oraz Kościół, pamiętający wiele doświadczeń, w których obawiał się, że nie będzie w stanie zwyciężyć, nie będą karcić tych bojaźliwych restytucjonistów, tak jak w typie Mojżesz nie karcił Izraelitów. Jak Mojżesz zachęcił Izraelitów, by się nie bali, lecz i w obliczu zagrożenia byli odważni. Werset 13. Tak Chrystus będzie zachęcał wiernych restytucjonistów, by się nie bali, lecz byli bardzo odważni w swoich niebezpiecznych próbach. Polecenie Mojżesza dla Izraela, by stał spokojnie, było rozkazem, by nic nie robił. Przedstawia to Chrystusa zalecającego wiernym restytucjonistom, by niczego nie robili. Ta rada okaże się szczytem mądrości, co stanie się oczywiste na podstawie krótkiego rozważenia ówczesnych warunków. Musimy pamiętać, że oni będą wierni. Rozwiną odpowiedni charakter i dlatego jedyną rzeczą, jaką w takiej próbie będą musieli zrobić, będzie zachowanie spokoju i bierności wobec wezwań przyjęcia pokusy. Są więc chwile pokusy w ostatecznej próbie, jak było to w przypadku naszego Pana na krzyżu, w których nie powinniśmy czynić niczego z wyjątkiem biernego trwania w tym, co już osiągnęliśmy, czekając na Pana. Lecz tak jak w typie biernej postawie towarzyszyło obserwowanie Pana w Jego dziele wyzwalania, patrzcie na wybawienie Pańskie, tak w antytypie wierni otrzymają polecenie przyglądania się, jak Pan dokona ich wyzwolenia, oraz by poza tym trwali spokojnie w tym, co osiągną do tego czasu. Tak jak wyzwolenie miało być dokonane dla Izraela w tamtym dniu, dziś, werset 13, tak w czasie małego okresu zostanie dokonane antytypiczne wyzwolenie dla wiernych w tym czasie. Mojżesz zapewnił Izraelitów, że Egipcjan, których widzieli tamtego dnia, więcej nie ujrzą aż do wieku, tysiąclecia. Porównaj z tłumaczeniem doktora Younga. Zgodnie z obietnicą wyzwolenie miało przyjść przez nagłe zniknięcie Egipcjan. W antytypie oznacza to, że w czasie małego okresu Chrystus zapewni wiernych, iż po małym okresie już nigdy więcej nie zobaczą antytypicznych Egipcjan, ponieważ na wieczność znikną oni we wtórej śmierci. Wielka była pociecha, jakiej Mojżesz udzielił Izraelowi, werset 14, gdy powiedział, Pan będzie walczył za was, a wy milczeć będziecie. Jaką pociechą dla dziecka Bożego jest świadomość, że Bóg walczy za niego, ponieważ stoi on po stronie wiernych. Umiłowani, bądźmy wierni, a wówczas możemy być pewni, że Pan będzie walczył za nas. Zapewnienie Mojżesza oznacza w antytypie, że w czasie małego okresu Jehowa podejmie przeciwko szatanowi i jego sługom niezwykłe rzeczy w interesie wiernych, i że ich siła będzie w milczeniu ufności i w posłuszeństwie spokoju. Ich zadanie będzie zatem polegało na ignorowaniu w milczeniu wszystkiego tego, co uczynią, powiedzą i zasugerują szatan i jego słudzy. W tym będzie ich bezpieczeństwo. Przez te sugestie Pan podaje nam dobrą zasadę zwyciężania, ignorowanie kusiciela przez okazywanie serca i umysłu niedostępnego na jego sugestie, oraz ignorowanie, niezwracanie jakiejkolwiek uwagi na jego wezwania. Przekład AV nie tłumaczy poprawnie części wersetu 15, którą oddaje następująco. Dlaczego wołasz do mnie? Bardziej poprawnie oddaje to zdanie Rotherham, jakie zawołanie chcesz mieć do mnie, to jest, powiedz mi, czego żarliwie pragniesz, bym uczynił? Następnie, nie czekając na prośbę, Pan, który czytał pragnienie serca Mojżesza, poleca mu uczynić to, co będzie konieczne, by zrealizować to pragnienie, wybawić Izrael. Powyższe uwagi dowodzą, że pytanie Boga nie było skarceniem Mojżesza, jak sugeruje to przekład AV. Nie do pomyślenia oczywiście jest i to, by Bóg w antytypie karcił w czasie małego okresu klasę Chrystusa. Wprost przeciwnie, pytanie Boga jest pełną miłości prośbą, by Mojżesz wypowiedział życzenie swojego serca. Krzyk ogromnego pragnienia wybawienia Izraela, jakie odczuwał. W antytypie oznacza to, że Jehowa poprosi Chrystusa, by wyraził swoje szczere pragnienie co do wybawienia wiernych restytucjonistów. Nie czekając na wypowiedzenie tej szczerej prośby przez klasę Chrystusa, Jehowa poleci jej nakazać ludziom wyruszyć w drogę, na której pokonają niebezpieczeństwa wtórej śmierci, tak jak w typie, nie czekając na przedstawienie prośby Mojżesza w związku z Izraelem, Bóg polecił mu, by rozkazał ludowi kontynuowanie podróży wśród zagrożeń Morza Czerwonego, które oni pokonali. Polecenie przez Boga Mojżeszowi, by podniósł swoją laskę, werset 16, reprezentuje polecenie przez Boga Chrystusowi, by użył swojej władzy na rzecz wiernych restytucjonistów. Polecenie Boga dane Mojżeszowi, by wyciągnął rękę, jest typem polecenia Boga danego Chrystusowi, by użył swojej mocy na rzecz wiernych restytucjonistów. Podniesienie laski i wyciągnięcie ręki nad Morze Czerwone przedstawia sferę używania władzy i mocy Chrystusa nad wtórą śmiercią w sposób, który będzie kontrolował jej działanie zależnie od boskiej woli. Rozdzielenie przez Mojżesza morza dla ochrony Izraela, werset 16, jest typem Chrystusa poddającego wtórą śmierć w stan, w którym nie będzie szkodzić, lecz raczej chronić antytypiczny Izrael w czasie stykania się z jej zagrożeniami. Oświadczenie przez Boga Mojżeszowi, że Izrael przejdzie przez środek morza suchą stopą, werset 16, przedstawia oświadczenie przez Boga Chrystusowi, że wierni restytucjoniści znajdą się wśród zagrożeń wtórej śmierci i bezpiecznie przez nie przejdą. Sam Bóg powiedział, że zatwardzi serca Egipcjan, by podjęli próbę pójścia za Izraelem przez rozdzielone morze, gdy zobaczą, iż Izraelici przechodzą przez niebezpiecznie, werset 17. Tak samo Bóg powie, że bezpieczne zachowanie przez Niego wiernych restytucjonistów wśród zagrożeń wtórej śmierci sprawi, że niewierni pomyślą, iż mogą stawić czoła i uniknąć niebezpieczeństw wtórej śmierci. Tak jak Bóg powiedział do Mojżesza, że będzie uwielbiony w Faraonie, oraz całej jego armii, wozach i jeźdźcach, tak Bóg powie Chrystusowi, że będzie uwielbiony w szatanie, we wszystkich przesianych przez niego, jego organizacjach i szczególnych przedstawicielach jako fałszywych nauczycielach. Słowa Boga, że Egipcjanie uznają go jako Jehowę, gdy będzie uwielbiony w Faraonie, w jego wozach i jeźdźcach, werset 18, przedstawiają słowa Boga skierowane do Chrystusa, że gdy środki i narzędzia wymierzenia wtórej śmierci będą dosięgać szatana, jego organizacje i fałszywych nauczycieli, uznają oni moc i sprawiedliwość Jehowy dosięgającą ich w celu ich unicestwienia. Przyczyni się to do chwały Boga, ponieważ zamanifestuje im chwałę jego mocy i sprawiedliwości. Pozostała część drugiej Mojżeszowej rozdziału 14 przechodzi do opisu kroków Pana w realizacji tych dwóch rzeczy. Pierwszym krokiem było skuteczne rozdzielenie obydwu grup, co zostało dokonane przez anioła Pana, który przeniósł się ze słupem sprzed Izraelitów i stanął z nim między tymi dwoma obozami. Słup dawał ciemność Egipcjanom, a światło Izraelitom, w ten sposób trzymając ich z dala od siebie, wersety 18 i 19. Anioł Pana, werset 19, którym był Logos, jest tutaj typem Chrystusa. Obłok reprezentuje tutaj prawdę na czasie, szczególnie na temat Starego Testamentu, ponieważ była to noc i obłok był słupem ognia. Związek między aniołem i słupem, anioł był w słupie, a słup był tam, gdzie anioł i szedł wszędzie tam, gdzie anioł go prowadził. Jest typem faktu, że w małym okresie Chrystus będzie w prawdzie i będzie kierował jej działaniem. Umieszczenie słupa pomiędzy dwoma obozami przedstawia to, że zarówno wierni restytucjoniści, Izraelici, jak i upadli aniołowie i odstępczy ludzie, Egipcjanie, w wyniku działań Chrystusa będą widzieli prawdę w małym okresie. I że będzie ona środkiem ich rozdzielenia, tak jak we wszystkich przesiewaniach paruzji i epifanii Pan zsyłał prawdę wiernym i niewiernym, a ona stawała się środkiem ich rozdzielania. Powód jest następujący, tak jak w typie, który miał miejsce w nocy, słup dawał światło Izraelitom, będąc dla nich słupem ognia, a ciemność Egipcjanom, będąc dla nich chmurą, werset 20, tak prawda, prawda Starego Testamentu, na czasie w małym okresie będzie dawać światło wiernym, lecz będzie ciemnością, będzie wydawać się błędem, niewiernym istotom duchowym i ludziom, ponieważ będą źle rozumieli nauki Nowego Testamentu, nie będące wówczas na czasie, w przeciwieństwie do nauk Starego Testamentu, które wtedy będą na czasie. Często widzieliśmy działanie tej zasady w żniwie Ewangelii, na przykład prawdy sprzeciwiające się występowaniu przeciwko okupowi, niewierze, ruchom zjednoczeniowym, reformizmowi i zaprzeczaniu dawały światło wiernym, lecz dla niewiernych wydawały się błędem. Tak więc dokładnie te same nauki, które zapewnią wybawienie dla wiernych, pozwalając im trwać, usiedlą niewiernych i doprowadzą ich do upadku, tak jak naucza Biblia. Tak więc w każdym z pięciu przesiewań małego okresu, gdy wierni będą okazywać wierność, która zachowa ich od popadnięcia w odnośny przesiewawczy błąd, Chrystus udzieli im odpowiedniej prawdy, która wyjaśni całą sytuację, czynił noc światłem, dosłowne tłumaczenie. Lecz ta sama prawda, która wyjaśni sytuację wiernym, będzie wydawała się błędem niewiernym i doprowadzi ich do popadnięcia w ciemność nocy błędu. Obłok stał się ciemnością, dosłowne tłumaczenie. Zatem prawda na temat złagodzonych form sprzeciwiania się okupowi, niewiary, ruchów zjednoczeniowych, reformizmu i zaprzeczania, która pozwoli wiernym restytucjonistom stać i być właściwie prowadzonymi przez cały czas ich próby, będzie środkiem upadku i wprowadzenia w błąd niewiernych i złych. Stanie się tak dlatego, że Bóg pośle złym silne złudzenie, to jest, nie będzie przeszkadzał szatanowi w ich zaślepieniu. Nie oznacza to oczywiście, że Bóg bezpośrednio pośle te złudzenia, uczyni to szatan, nie Bóg. Oznacza raczej, że Bóg pośle je pośrednio w znaczeniu niepowstrzymania ich nadejścia i w znaczeniu usunięcia przeszkód dla nich. Tak więc to szatan, nie Bóg, będzie zwodzicielem niewiernych restytucjonistów. Objawienie rozdział 20 werset 79. Tak jak prawda na czasie podczas przesiewań żniwa Ewangelii trzymała wiernych razem i z dala od niewiernych, oraz przyczyniała się do trzymania niewiernych razem i z dala od wiernych, tak w małym okresie prawda na czasie będzie trzymać wiernych restytucjonistów razem i rozdzieli ich od niewiernych restytucjonistów, a także przyczyni się do trzymania niewiernych restytucjonistów razem i rozdzieli ich od wiernych restytucjonistów. To, że Egipcjanie i Izraelici byli utrzymywani z dala od siebie przez całą noc jest typem tego, że w czasie całego małego okresu antytypiczne klasy będą utrzymywane z dala od siebie. W ten sposób prawda podnosi wiernych, a prowadzi do upadku niewiernych. Cała różnica tkwi w odmiennej postawie serca. Jakże niezbędnym jest utrzymywanie serca we właściwym stanie, tak by to, co w przypadku wierności jest dla nas błogosławieństwem, w przypadku niewierności nie stało się przekleństwem. Izajasza rozdział 28 wersety od 9 do 13. Przypowieści Salomonowe rozdział 4 werset 23. Wyciągnięcie ręki przez Mojżesza w stronę morza, werset 21, przedstawia Chrystusa używającego swojej mocy w małym okresie do kontrolowania groźnych środków, procesów i stanu wtórej śmierci. Morze Czerwone reprezentuje bowiem wtórą śmierć w znaczeniu środków i procesów wymierzających wtórą śmierć, a także stan wtórej śmierci stworzony przez te środki i procesy. Od tych wszystkich trzech rzeczy Pan zachowa wiernych restytucjonistów. Wyciągnięcie ręki przez Mojżesza, by rozdzielić wody, jest typem klasy Chrystusa używającej swojej władzy, by uniemożliwić środkom, procesom i stanowi wtórej śmierci szkodzenie wiernym restytucjonistom. W typie to nie własna moc Mojżesza rozdzieliła wody, lecz uczyniła to boska moc w silnym wschodnim wietrze, co wskazuje, że to nie wyciągnięta ręka Mojżesza doprowadziła do rozdzielenia wód, lecz że jego wyciągnięta ręka była narzędziem Boga do wzbudzenia silnego wschodniego wiatru. Podobnie to nie własna moc Chrystusa będzie kontrolować środki, procesy i stan wtórej śmierci, w ten sposób uniemożliwiając im zaszkodzenie wiernym restytucjonistom, lecz będzie to boska moc, oddana do dyspozycji Chrystusa, jako narzędzia Boga w tym dziele. To ona nie pozwoli środkom, procesom i stanowi wtórej śmierci zaszkodzić wiernym restytucjonistom. Silny wschodni wiatr, werset 21, reprezentuje boską moc. Wianie przedstawia boską moc działającą wobec środków, procesów i stanu wtórej śmierci. Rozdzielenie wód przez wiatr jest typem boskiej mocy unieszkodliwiającej środki, procesy i stan wtórej śmierci w stosunku do wiernych restytucjonistów. Sprawienie, że morze wycofało się w głąb lądu w postaci fal pływowych, tak by odsłonić rafę, przedstawia boską moc otwierającą dla wiernych restytucjonistów drogę ucieczki od środków, procesów i stanu wtórej śmierci. Sprawienie, że wiatr wiał przez całą noc przedstawia fakt, że podczas całego małego okresu boska moc będzie działać w interesie zachowania wiernych restytucjonistów przed środkami, procesami i stanem wtórej śmierci, ponieważ Pan jest pomocnikiem wiernych. Dla wiernych restytucjonistów odsłonięta rafa przedstawia drogę posłuszeństwa, którą muszą podążać, by pozostać bezpiecznymi wśród zagrożeń wtórej śmierci. Gdyby jakiś Izraelita zszedł z suchej rafy przed dotarciem do drugiego brzegu, byłoby to nieposłuszeństwem i skończyłoby się dla niego utonięciem w morzu. Przedstawia to fakt, że jeśli jakiś restytucjonista zejdzie z drogi posłuszeństwa, doprowadzi go to do popełnienia grzechu, który skończy się jego pójściem na wtórą śmierć. Przechodzenie przez Izraelitów środkiem morza, werset 22, przedstawia wiernych restytucjonistów podążających drogą posłuszeństwa bez zbaczania z niej w najmniejszym stopniu. Słowa wersetu 22, że wody były dla Izraelitów murem po prawej i po lewej stronie są symboliczne. Nie powinniśmy bowiem rozumieć, że wody stały pionowo, choć gdyby Bóg tego pragnął, tak by się stało. Ponieważ jednak mury były dla starożytnego miasta ochroną, a także środkiem oddzielającym go od niebezpieczeństw, są one używane w Biblii do reprezentowania ochrony oraz środka oddzielającego od niebezpieczeństw. Obydwie te myśli były prawdą w typie i będą prawdą w antytypie. Tak jak zagrożenie zniszczeniem trzymało Izraelitów z dala od wód po obydwu stronach, tak zagrożenia środkami, procesami i stanem wtórej śmierci przyczynią się do utrzymania wiernych restytucjonistów z dala od tych groźnych rzeczy. Egipcjanie, nie będąc w stanie widzieć w ciemności, nie widzieli także Izraelitów idących rafą, która niewątpliwie była wąska. Gdy w ciemności zbliżyli się do morza, mieli wrażenie, że przed nimi rozciąga się tylko woda. To nie pozwoliło im przez długi czas znaleźć wąskiego przejścia na brzegu po zachodniej stronie rafy. W ten sposób wody po obydwu stronach okazały się ochroną dla Izraelitów przed Egipcjanami, szukającymi ich miejsca pobytu i drogi ucieczki, dopóki wszyscy Izraelici nie przeszli już znacznej części rafy w kierunku drugiego brzegu. Jest to typem faktu, że błędy, ciemność, niewiernych nie pozwolą im dostrzec przed nimi niczego innego poza grożącymi im niebezpieczeństwami, ponieważ będą one oznaczać to, co według nich jest aktem grzechu, którego będą unikać. W końcu dotrą jednak do wąskiego miejsca, gdzie będzie się wydawało, że tych zagrożeń nie ma. W ten sposób groźne niebezpieczeństwa wtórej śmierci dla obydwu klas ochronią wiernych. To, co dla nich będzie się wydawało drogą posłuszeństwa, realizacja postanowienia, aby odebrać swe prawa, rzekomo nadane im przez Boga, od rzekomo uzurpujących je starożytnych i młodocianych godnych, będzie dla nich antytypiczną odsłoniętą rafą. Będzie to jednak tylko pozorna droga posłuszeństwa. W rzeczywistości będzie to droga nieposłuszeństwa, na którą zostaną wystawieni w złudzeniu przez swe zdradzieckie i grzeszne serca. Jeremiasza rozdział 17 werset 9. Ich dążenie do odebrania władzy starożytnym i młodocianym godnym, którą Bóg będzie chciał, by sprawowali do pełnego końca małego okresu, będzie antytypem pogoni Egipcjan za Izraelitami, aż do rafy odsłoniętej przez rozdzielone morze. Werset 23. Będzie to pościg nie tylko za godnymi, lecz także za pozostałymi wiernymi restytucjonistami, ponieważ staną oni po stronie godnych i niewątpliwie mniej lub bardziej ucierpią z rąk złych, tak jak pokazuje to w typie wrażenie, a goniąc Egipcjanie, weszli za nimi. Ścigającymi była nie tylko piechota Faraona, lecz wszystkie jego konie, wozy i jeźdźcy. Pokazuje to, że nie tylko zwykli odstępcy wśród restytucjonistów rozpoczną coś, co będzie się im wydawało drogą posłuszeństwa, a w rzeczywistości będzie drogą nieposłuszeństwa, lecz że uczynią to także ich wszystkie błędne nauki, konie, organizacje, wozy, oraz wodzowie z ludzi i istot duchowych, jeźdźcy. Próby tego czasu będą bowiem tak srogie, że nie tylko będą wymagać od wiernych podążania z ich przywódcami drogą posłuszeństwa z całą posiadaną przez nich prawdą i duchem prawdy, lecz będą także wymagały od niewiernych podążania pozorną drogą posłuszeństwa, w rzeczywistości drogą nieposłuszeństwa, z tym wszystkim, czym oni będą i co będą posiadać. Będzie musiało tak być dlatego, że ta ostateczna próba będzie ostatnim stanowiskiem, jakie kiedykolwiek zajmą szatan, grzech i błąd, oraz wszyscy pozostający w sympatii z nimi, ponieważ ucisk szatana, grzechu i błędu, z towarzyszącym im umieraniem i śmiercią, nigdy więcej nie będzie miał już miejsca. Ostateczna próba i jej rezultat na zawsze uwolni wszechświat od grzechu, błędu i ich skutków. Stąd konieczność takiej próby, jakiej świadkiem będzie mały okres, a także konieczność, by wszyscy, antytypiczni Izraelici i Egipcjanie, z ich całym właściwym wyposażeniem znaleźli się w środku, antytypicznego, morza. Stanęli na próbie wśród zagrożeń narzędzi, procesów i stanu wtórej śmierci. Poranna straż z wersetu 24 przedstawia ostatnią część małego okresu, który jest symboliczną nocą. Ta poranna straż, jako ostatnia straż nocy, wydaje się reprezentować okres następujący po ciszy dla bezbożnych po piątym przesiewaniu, luty 2908 do czerwca 2911 roku. Najdalszy koniec ślepego korytarza piramidy wyznacza rok 2916, kiedy, jak sądzimy, rozpocznie się czynny rewolucjonizm przeciwko godnym, natomiast jego spodni koniec wyznacza październik 2914 roku. Skłaniamy się do tego poglądu dla powodów, które podamy później. Zatem w czasie roku 2916, podając wiernym prawdę na czasie, obłok, Bóg przez Chrystusa z punktu widzenia prawdy, słup ognia i obłoku, zwróci baczną uwagę na antytypiczną egipską armię, spojrzał na obóz egipski, werset 24. Przyglądanie się przez Boga, wejrzał, werset 24, egipskiemu obozowi, nie powinno być rozumiane tak, jak gdyby wcześniej go nie dostrzegał, lecz powinno być traktowane jako zwrócenie na niego uwagi w znaczeniu przeciwstawienia się jemu. W antytypie Pan przez Chrystusa mniej więcej do końca szóstego przesiewania, lat 2915 do 2920, pozornie nie będzie więc stawiał jakichkolwiek przeszkód antytypicznym Egipcjanom, chociaż tak będzie ograniczał ich działania, by nie pozwolić im kusić wiernych ponad ich zdolności zniesienia pokus. Lecz pod koniec szóstego przesiewania, rewolucjonizmu, w latach 2916 do 2920, a więc kilka lat po zakończeniu się piątego przesiewania, gdy wierni i niewierni zostaną już całkowicie rozdzieleni, do kiedy to każda klasa będzie miała pełną swobodę działania z wykluczeniem zwyciężenia sprawiedliwych przez złych, Pan przez Chrystusa zmieni swoją pozornie obojętną postawę na postawę wrogą wobec bezbożnych. Jest to pokazane w wejrzeniu Boga na obóz Egipcjan. Fakt, że On uczynił to przez słup ognia i obłoku wskazuje na zwrócenie przez Niego takiej wrogiej uwagi na nich, która będzie w harmonii z prawdą na czasie Starego i Nowego Testamentu i będzie wyrażać się za jej pośrednictwem, przy jednoczesnym uczynieniu jej jasną dla wiernych. Pomieszanie przez Boga szyków w obozie Egipcjan prawdopodobnie przedstawia podzielenie przez Boga bezbożnych w ich poglądach po ataku na godnych. Nie znamy szczegółów na ten temat. Możemy być pewni, że działanie Boga będzie skuteczne dla osiągnięcia zamierzonego przez Niego celu. Uczynienie tego przez Boga podczas wrogiego patrzenia na Egipcjan poprzez postępujące światło na temat Starego i Nowego Testamentu sugeruje, że tak pokieruje on postępującym światłem z obydwu części Biblii, że doprowadzi do nieporozumień wśród bezbożnych. Koła wozu najwyraźniej reprezentują takie taktyki organizacyjne, dzięki którym organizacja może robić postęp w swych zamierzeniach. Zrzucenie przez Boga kół egipskich wozów, werset 25, wydaje się zatem przedstawiać pokrzyżowanie przez niego taktyk bezbożnych i doprowadzenie ich pod koniec małego okresu do katastrofalnego stanu, nie nadającego się już do naprawy. Nie wiemy, jak zostanie to dokonane. Pan mądrze nie ujawnił szczegółów poczynań małego okresu, ponieważ ich ujawnienie dałoby szatanowi zbyt dużą wiedzę na temat zamiarów Boga i skłoniłoby go do podjęcia kroków przeciwdziałających. Ewangelia Mateusza rozdział 12 werset 29. Spowodowanie przez boską ingerencję, że wozy Egipcjan poruszały się z wielkim trudem przedstawia zatem, po pierwsze, trudności, jakie napotkają szatańskie organizacje, gdy klasa bezbożników będzie starała się wprowadzić je do działania. Po drugie, szalone wysiłki wodzów, by doprowadzić je do działania, oraz, po trzecie, bardzo powolny postęp tych organizacji w kierunku realizacji celów zgodnie z zamierzeniami ich wodzów. Te antytypiczne przeszkody najwyraźniej nastaną po tym, gdy bezbożni zaatakują i prawdopodobnie zabiją godnych, ponieważ aż do tego czasu źli raczej będą mieli swobodę działania. Być może pomieszanie ich szyków i sparaliżowanie ich organizacji nastąpi wtedy, gdy bezbożni będą usiłowali przejąć władzę, jaką najwyraźniej odbiorą godnym. Wtedy może nastąpić moment, w którym wezmą przewagę zróżnicowane poglądy, a taktyki wcześniej używane z pozornym sukcesem rozpadną się z powodu samolubstwa bezbożnych. Ich wzajemne kłótnie i niepraktyczność ich taktyk, połączone z dostrzeżeniem przez nich pewnych promieni prawdy na czasie, zaczną otwierać ich oczy, najpierw tych mniej złych spośród nich, a następnie stanie się to z coraz większą ich liczbą, aż w końcu wszyscy oni zrozumieją, że powinni przestać zwalczać wiernych, i że Bóg popiera wiernych, nie ich. Widocznie dostrzegą pewne iskierki światła z antytypicznego słupa obłoku i ognia, na tyle, by przekonać się, że zgrzeszyli przeciwko wiernym i samemu Bogu. Wtedy konsternacja i przerażenie płynące z takiej wiedzy zniechęci ich całkowicie. Jakże smutne będzie ich położenie. Wydaje się to być pokazane w okrzyku Egipcjan. Uciekajmy przed Izraelem, bo Pan walczy za nich przeciwko Egipcjanom, werset 25. Polecenie Pana, werset 26, Mojżeszowi, by wyciągnął rękę nad morze przedstawia polecenie Boga Chrystusowi, jako wykonawcy wyroku Jehowy na bezbożnych małego okresu, by użył swojej władzy nad wtórą śmiercią, jako wykonawca wyroku Jehowy. Polecenie Mojżeszowi, werset 26, by wyciągnął rękę nad morze, tak by jego wody powróciły i przykryły odsłoniętą rafę, na której znajdowali się Egipcjanie, a z której już zeszli Izraelici, jest typem boskiego polecenia Chrystusowi, by wykonał na bezbożnych wyrok wtórej śmierci. Jego polecenie, aby Mojżesz sprawił, by wody pochłonęły wozy Egipcjan, werset 26, przedstawia boskie polecenie Chrystusowi, aby zniszczył każdą organizację, jakiej w małym okresie użyje szatan dla realizacji swych ambicji i samolubnych zamierzeń. Natomiast boskie polecenie Mojżeszowi, by sprowadził wody na egipskich jeźdźców, werset 26, przedstawia boskie polecenie Chrystusowi, by zniszczył duchowych i ludzkich wodzów ostatniego spisku szatana przeciwko Bogu, prawdzie, sprawiedliwości i wszystkim będącym w harmonii z nimi. Spokojne czekanie Boga, dopóki wszyscy Izraelici nie byli bezpieczni, a wszyscy Egipcjanie uwikłani w stworzonych przez siebie kłopotach, zanim powstał, by ich zniszczyć, jest typem spokojnego zapewnienia bezpieczeństwa wiernym restytucjonistom przed powstaniem, by zniszczyć bezbożnych. Cała ta scena w typie i antytypie pokazuje boską troskę o tych, którzy należą do Niego, Jego nieskwapliwość wobec bezbożnych dla dobra sprawiedliwych, oraz ostateczne zaprzestanie przejawiania nieskwapliwości wobec niepoprawnie złych, kiedy nie przynosi ona już żadnego dobra. Wyciągnięcie przez Mojżesza ręki nad morze, werset 27. Przedstawia Chrystusa używającego władzy nad wtórą śmiercią wobec złych. Powrót morza z jego mocą, werset 27, jest typem użycia wielkiej boskiej mocy w zniszczeniu bezbożnych. Fakt, że miało to miejsce z nastaniem poranka, około 6 rano, być może jest typem tego, że zniszczenie to nastąpi około października 2920 roku, gdy mały okres zakończy się w swym ostatnim zachodzeniu. To, że zniszczenie to nie wystąpi w pełni w jednym momencie, wydaje się być sugerowane zarówno ucieczką Egipcjan, werset 27, jak i czasem, jaki upłynął, zanim utonął ostatni z nich. To właśnie te fakty skłaniają nas do poglądu, że prawdopodobnie upłynie okres kilku lat po roku 2914, od śmierci pierwszej ofiary do zakończenia antytypicznego niszczenia śmiercią ofiary ostatniej. Uciekanie Egipcjan przed zniszczeniem jest typem wysiłków, jakie będą podejmować bezbożni, by uniknąć wtórej śmierci. Wśród narzędzi, które będą ją wykonywać, prawdopodobnie będą mniej lub bardziej długotrwałe choroby. Jeśli tak będzie, uciekanie się do różnych lekarstw może być metodą ucieczki złych przed śmiercią. Pewną rolę może w tym odegrać także głód. Jeśli tak będzie, wysiłki jego złagodzenia także mogą być pokazane w typie przez próbę ucieczki Egipcjan. Być może będą egzekucje poszczególnych grup bezbożnych, a próbą antytypicznej ucieczki mogą być wysiłki samousprawiedliwienia się, Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 44, oraz modlitwa o ocalenie, której będzie towarzyszył wielki smutek, wyrzuty sumienia i żal. Wcale nie zaskoczyłoby nas to, gdyby ostatnimi, jacy zginą wśród bezbożnych ludzi, byli przesiewawczy wodzowie, tak by mogli zobaczyć okropne szkody, jakich dokonali, jako pełne uzasadnienie swej egzekucji. Nie zaskoczyłoby nas też, gdyby szatan i wiodący upadli aniołowie zostali zachowani jako ostatnia grupa złych duchów, która zginie, tak aby mogli zobaczyć w pełni ohydne zło, jakiego dokonali, jako pełne uzasadnienie ich unicestwienia. Z pewnością będzie to najsmutniejsza scena, w jakiej bezbożni kiedykolwiek się znajdą. Jednak dla sprawiedliwych nie będzie to czas smutku, lecz czas radości, jak dowodzi tego druga Mojżeszowa rozdział 15 wersety od 1 do 21, oraz objawienie rozdział 5 werset 13. Zniszczenie, jak pokazuje margines, dosłowne tłumaczenie to pozbycie się, co wskazuje na to, iż Bóg i Izrael pozbyli się Egipcjan, przez Jehowę Egipcjan w morzu wraz z rzeczami do nich należącymi, werset 27, jest typem wiecznego zniszczenia przez unicestwienie wszystkich złych osób wraz z tym, co posiadali. Zaprawdę będzie to wieczne pozbycie się przez Boga i sprawiedliwych wszystkich bezbożnych, nieprzyjaciół Boga i Jego ludu. Sprawiedliwe są sądy Jego. Powrót Wód, werset 28, przedstawia uwolnienie przez Pana narzędzi, procesów i stanów której śmierci pod koniec małego okresu, tak by mogły one działać wobec bezbożnych oraz wszystkiego, co do nich należy. Przykrycie wodami wozów Egipcjan, werset 28, jest typem całkowitego unicestwienia każdej organizacji, jaką szatan ustanowi w celu zebrania do siebie bezbożnych w pięciu przesiewaniach po tysiącleciu, jak również tych stworzonych przez niego do ostatecznego ataku na starożytnych i młodocianych godnych. Tak jak wozy Faraona nie zostały odzyskane, tak nie powrócą z unicestwienia antytypiczne wozy. Przykrycie wodą egipskich wojsk, werset 28, przedstawia pełne i wieczne unicestwienie we wtórej śmierci bezbożnych z okresu po tysiącleciu, którzy pozwolili doprowadzić siebie do grzechu przez przesiewawczych wodzów. Tak jak nie powróciły egipskie wojska, tak z wtórej śmierci nie powrócą ich antytypy. Wody zalewające jeźdźców, werset 28, łącznie z Faraonem, wersety 17 i 18, druga Mojżeszowa rozdział 15, werset 19, są typem unicestwienia w małym okresie ludzkich i duchowych wodzów zła, łącznie z szatanem, objawienie rozdział 20, werset 10. Fakt, że egipscy jeźdźcy nie powrócili, jest typem wiecznego unicestwienia antytypicznych wodzów. Fakt, że nie umknął ani jeden Egipcjanin, który wszedł w morze w pogoni za Izraelitami, werset 28, ilustruje, że nikt z bezbożnych okresu po tysiącleciu nie uniknie wiecznego unicestwienia. Właściwą rzeczą będzie skomentowanie przez nas definicji antytypicznego Czerwonego Morza, by w niektórych umysłach nie powstało błędne wrażenie. Określiliśmy je jako wtórą śmierć. Ściśle mówiąc jednak, definicja ta obowiązuje tylko w odniesieniu do złych ludzi pod koniec małego okresu. Większość z tych, którzy wejdą do antytypicznego Morza Czerwonego, wejdą w stan wtórej śmierci. Dlatego właściwe jest nazywanie go wtórą śmiercią, pomimo faktu, że niektóre inne istoty, źli aniołowie, oraz złe rzeczy także zostaną unicestwione w antytypicznym Morzu Czerwonym. Innymi słowy, antytypiczne Morze Czerwone jest tożsame z Jeziorem Ognia i Siarki z objawienia rozdziału 19 wersetu 20, rozdziału 20 wersetów 10, 14 i 15, rozdziału 21 wersetu 8. Ściśle mówiąc, to jezioro jest nazywane wtórą śmiercią tylko wtedy, gdy chodzi o wrzucenie do niego złych ludzi. Objawienie rozdział 20 werset 15, rozdział 21 werset 8. Nie jest nazywane wtórą śmiercią w odniesieniu do bestii, fałszywego proroka, szatana, śmierci i piekła, Hadesu, pierwszego piekła. Jak można zauważyć z objawienia rozdziału 19 wersetu 20, rozdziału 20 wersetów 10 i 14. Powyższe odnośniki stanowią kompletną listę tych, które zawierają wyrażenie jezioro ognia. Gdy się nad nimi zastanowimy, potwierdzą, że nasza uwaga jest prawdziwa, że tylko wtedy jest ono nazywane wtórą śmiercią, kiedy jest mowa o wrzucaniu lub pozostawaniu tam złych ludzi. Powód tego jest następujący. Wszyscy ludzie, którzy się tam znajdą, Kiedyś byli pod wyrokiem pierwszej śmierci, śmierci Adamowej, wszyscy w jej procesie umierania, a większość w jej stanie. Z tego powodu podleganie przez nich drugiemu wyrokowi poddaje ich wtórej śmierci. Natomiast bestia, fałszywy prorok, szatan, śmierć, Adamowy proces śmierci, oraz Hades, Adamowy stan śmierci, nigdy wcześniej nie zostały skazane na zniszczenie, a stanie się to dopiero tuż przed wrzuceniem ich w jezioro ognia. Z tego powodu Pismo Święte nigdy nie mówi o tym jeziorze jako wtórej śmierci dla tych pięciu podmiotów. Mimo to nie jest niewłaściwą rzeczą, byśmy mówili o tym jeziorze jako o wtórej śmierci. Musimy jednak pamiętać, że jest ono nią tylko dla ostatecznie złych ludzi. Podobnie jesteśmy usprawiedliwieni mówiąc, jak często czyniliśmy to powyżej, że antytypiczne Morze Czerwone jest wtórą śmiercią. Czyniąc to, powinniśmy jednak pamiętać, że, ściśle mówiąc, jest to prawdą jedynie w odniesieniu do ostatecznie złych ludzi pod koniec małego okresu, którzy będą stanowić ogromną większość tych, którzy będą jej podlegać. Pod koniec małego okresu nie jest to oczywiście prawdą w odniesieniu do szatana i szatańskiego systemu, łącznie z niepokutującymi aniołami. Definicją, która w każdym przypadku jest odpowiednia dla antytypicznego Morza Czerwonego i Jeziora Ognia, jest wieczne unicestwienie, wieczne zniszczenie. Przejście Izraelitów przez odsłoniętą Rafę, werset 29, przedstawia wiernych restytucjonistów kroczących drogą posłuszeństwa w czasie próby. Tak jak Izraelici pokonali każdą pokusę poddania się Egipcjanom, tak wierni restytucjoniści po tysiącleciu oprą się każdej pokusie popadnięcia w grzech i tym sposobem poddania się antytypicznym Egipcjanom pod wpływem pokus szatana. Tak jak Izraelici szli po suchym gruncie środkiem Morza Czerwonego, tak wierni restytucjoniści będą kroczyć wolną od grzechu ścieżką posłuszeństwa przez wszystkie niebezpieczne zagrożenia wtórej śmierci. Tak jak Izraelici suchą stopą przeszli po suchym gruncie, tak wierni restytucjoniści bezpiecznie przejdą drogą sprawiedliwości wśród pokus do złego postępowania, prowadzących do wtórej śmierci. To, że wody były dla Izraelitów murem po prawej i po lewej stronie jest typem tego, że, po pierwsze, niebezpieczeństwa związane z narzędziami, procesami i stanem wtórej śmierci napełnią wiernych restytucjonistów pobożnym strachem przed złym charakterem i skutkami tychże, a tym samym pomogą im powstrzymać się od grzeszenia, oraz, po drugie, te narzędzia, procesy i stan przez swoje zagrożenia nie pozwolą bezbożnym okresu po tysiącleciu zaatakować wiernych w oczywisty zły sposób z powodu ich świadomości, że takie metody ataku zaprowadzą ich na wtórą śmierć. W ten sposób Bóg ochronił i ocalił swój typiczny Izrael i to samo uczyni wobec Izraela antytypicznego w małym okresie, ponieważ Bóg jest wierny wobec tych, którzy do Niego należą. Tak jak Bóg w sposób opisany w wersetach od 19 do 29 wybawił, werset 30, cielesny Izrael z mocy, ręki, werset 30, Egipcjan. Tak Bóg skutecznie i całkowicie wybawi wiernych restytucjonistów w czasie małego okresu i przy jego końcu. Uczyni to przez służbę Chrystusa i prawdy, wersety 19 i 20, przez autorytet i władzę Chrystusa używającego boskiej mocy, werset 21, przez posłuszeństwo wiernych restytucjonistów oraz zagrożenia i ochronę od niebezpieczeństw wtórej śmierci, werset 22, pomimo wysiłków zniewolenia ich przez złe duchy i ludzi, werset 23, przez pomieszanie przez Pana szyków antytypicznych Egipcjan, werset 24, przez pokrzyżowanie ich wysiłków organizacyjnych i popieranie wiernych, werset 25, oraz przez zatopienie w wiecznym unicestwieniu antytypicznych Egipcjan, ich całego wyposażenia i wodzów, wersety od 26 do 28. Oglądanie przez Izrael martwych Egipcjan, werset 30, jest typem posiadania przez sprawiedliwych pełnej wiedzy na temat całkowitego zniszczenia złych we wtórej śmierci, psalm 107, werset 42. To, że Izraelici widzieli martwych Egipcjan na brzegu morza, nie na lądzie, jest typem faktu, że wierni restytucjoniści zrozumieją, iż źli zostali zatrzymani na progu przyszłych wieków po tysiącleciu, i że żadnemu z nich nie pozwolono wejść do wieków błogosławieństw następujących po ostatecznej próbie. W ten sposób Bóg otrzyma świat na zawsze wolny od grzechu. Dostrzeganie przez Izrael wielkiej ręki, mocy, której Bóg użył wobec Egipcjan w celu wybawienia Izraelitów, werset 31, przedstawia zrozumienie przez wiernych restytucjonistów, że mocą, która zabije bezbożnych, niwecząc ich wszystkie plany i to, co posiadali, będzie moc Boża, zrozumieją także, że ta sama moc będzie użyta dla wybawienia ich samych. Wynikająca z tego bojaźń Izraelitów wobec Boga, werset 31, jest typem wielkiej czci, jaką wierni restytucjoniści będą okazywać Bogu jako źródło ich wybawienia i daru wiecznego życia. Wiara Izraelitów w Boga, werset 31, przedstawia wiarę w Boga co do Jego osoby, charakteru, słów i czynów, okazywaną przez wiernych restytucjonistów poprzez wszystkie wieki. Natomiast wiara Izraelitów w Mojżesza jako sługę Bożego przedstawia wiarę wiernych restytucjonistów w członków klasy Chrystusa co do ich osób, charakterów, słów i czynów w ich roli posłańca i wykonawcy Boga, działającego dla ich korzyści poprzez wszystkie wieki. W ten sposób zakończyliśmy rozważanie drugiej Mojżeszowej rozdziału 14 i jednocześnie zakończyliśmy rozważanie wydarzeń związanych z niewolą i wyzwoleniem Izraela. Pozostaje nam jeszcze do zbadania ich wspaniała pieśń wyzwolenia. Druga Mojżeszowa rozdział 15 wersety od 1 do 21, którą obecnie wyjaśnimy jako wielki finał tego cudownego typu i antytypu, dramatu wieków. W drugiej Mojżeszowej rozdziale 15 wersetach od 1 do 21 pokazany jest chór Alleluja symbolicznych niebios i ziemi, który rozpocznie się przy końcu małego okresu, po zniszczeniu upadłych aniołów i odstępczych ludzi. Ta sama pieśń jest krócej przedstawiona w objawieniu rozdziale 5 wersecie 13. Różnica między nimi polega nie tylko na większej szczegółowości tej pierwszej, lecz także na tym, że pieśń z drugiej Mojżeszowej w antytypie jest ograniczona do opisu doświadczeń małego okresu. Natomiast pieśń z objawienia rozdziału 5 wersetu 13 opiewa wyzwolenie zarówno wieku Ewangelii, jak i tysiąclecia. Ponadto, pieśń z drugiej Mojżeszowej jest śpiewana Jehowie, natomiast pieśń z objawienia, Jehowie i Barankowi. Ogólnie mówiąc, są one jednak tą samą pieśnią. By zrozumieć stosowność pieśni z drugiej Mojżeszowej rozdziału 15 wersetów od 1 do 21, musimy pamiętać o fakcie, że gdy ludzie prowadzą działania wojenne, władca narodu, który odniósł zwycięstwo w walce o uwolnienie od uciskającego i podstępnego wroga, jest wychwalany w pieśni, tańcu i paradzie przez swoich wyzwolonych i wdzięcznych poddanych. Podobnie Jehowa jest w drugiej Mojżeszowej rozdziale 15 wersetach od 1 do 21 wychwalany w pieśni, tańcu i paradzie za jego zwycięstwo w wojnie, jaką prowadził o wyzwolenie Izraela przed ponownym zniewoleniem przez Faraona. W antytypie Jehowa będzie wychwalany za wybawienie swojego ludu z ostatnich wysiłków szatana, jego upadłych aniołów i odstępczych restytucjonistów, dążących do ponownego zniewolenia wiernych restytucjonistów, a także starożytnych i młodocianych godnych. Z tego punktu widzenia pieśń zwycięstwa Izraela, śpiewana Bogu jako wielkiemu wyzwolicielowi, staje się proroctwem pieśni zwycięstwa wszystkich odkupionych Bogu, największemu ze wszystkich wyzwolicieli, oraz jego generalissimusowi, naszemu Panu Jezusowi, tak jak krótko jest to opisane w objawieniu rozdziale 5 wersecie 13. Po wstępie w postaci tych ogólnych uwag na temat drugiej Mojżeszowej rozdziału 15 wersetów od 1 do 21 przystępujemy obecnie do szczegółów. Śpiewanie tej pieśni przez Mojżesza, werset 1, jako jej natchnionego kompozytora, przedstawia Jezusa i Kościół, jako natchnionego przez Boga kompozytora końcowego hymnu Alleluja niebios i ziemi, śpiewających go Jehowie, jako najwyższemu także w zwycięstwie. Synowie Izraela, przyłączający się do tej pieśni, są typem starożytnych godnych, młodocianych godnych oraz wielkiej kompanii i, co jest bardzo prawdopodobne, także pokutujących i nawróconych aniołów, przyłączających się do tego cudownego hymnu zbawienia. Ograniczenie przez nas antytypu Mojżesza i synów Izraela, werset 1, do tych czterech, a prawdopodobnie nawet pięciu duchowych klas, jest wynikiem faktu, iż według naszego zrozumienia Miriam i pozostałe kobiety Izraela, wersety 20 i 21, reprezentują wiernych restytucjonistów. Uważamy, że upadli i nawróceni aniołowie prawdopodobnie są uwzględnieni wśród synów Izraela, werset 1, częściowo dlatego, iż jest bardzo prawdopodobne, że są oni ujęci w antytypicznym pospolitym ludzie z drugiej Mojżeszowej rozdziału 12 wersetu 38, a częściowo, a nawet zwłaszcza dlatego, że tacy pokutujący aniołowie mieli w parozji krisis, ocenę, konkordancja Stronga, przepis tłumacza, swojej próby, w Epifanii i doświadczają rozdzielania od niepokutujących upadłych aniołów. 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1, reprint z 1907 roku strony od 296 do 300, a w tysiącleciu będą mieli próbę do życia. Jak zauważyliśmy, próba upadłych aniołów w czasie wieku Ewangelii miała na celu stwierdzenie, czy zechcą pokutować. Nie była to próba do życia, jaka w czasie tysiąclecia ma być udzielona pokutującym upadłym aniołom, lecz nie tym niepokutującym, którzy jako niepoprawni, podobnie do szatana, mają w trakcie tysiąclecia przebywać w bezdennej przepaści. Ponieważ Biblia, Efezów rozdział 1 werset 10, i tak dalej, zapewnia nas, że pod koniec przyszłego wieku Bóg ponownie uczyni siebie głową rzeczy na niebie, pokutujących upadłych aniołów, rozumiemy, że aniołowie ci przejdą w tysiącleciu próbę do życia. Z tego powodu w jakiś sposób, jeszcze dla nas niejasny, będą włączeni w próby małego okresu, tak jak starożytni i młodociani godni, próbowani w tym życiu pod kątem przydatności jako lewitów i książąt, w następnym wieku staną na próbie do życia, a ich ostateczna próba będzie miała miejsce w małym okresie. To, że ci aniołowie przejdą ostateczną próbę w czasie małego okresu, oczywiste jest z faktu, że zanim będą mogli być postawieni na ostatecznej próbie z udziałem szatana, będzie on musiał być rozwiązany. Szatan i jego niepokutujący upadli aniołowie albo będą starali się wciągnąć ich do współpracy w wysiłkach zwiedzenia klasy restytucyjnej, albo będą próbowali pozbawić ich pewnych przywilejów, jak w przypadku godnych. Pokutujący aniołowie prawdopodobnie otrzymają bowiem pewnego rodzaju opatrznościową opiekę nad restytucjonistami w czasie tysiąclecia, chociaż z uwagi na dzieło Chrystusa i Wielkiej Kompanii, będzie się ona różniła od opatrznościowej opieki, jaką dobrzy aniołowie sprawują obecnie w stosunku do Kościoła w ciele, Żydów rozdział 1 werset 14. Być może szatan będzie chciał ich od tego odciągnąć lub ich tego pozbawić. Ich próby pod tym względem będą srogie i być może będą przebiegać z pięciu kierunków, zgodnie z którymi doświadczani będą starożytni i młodociani godni, jako oddzielni od restytucjonistów. Biblia nie informuje nas, czy którzykolwiek z nich upadną, tak jak nie informuje nas, czy upadnie ktokolwiek z godnych. Chociaż wierność tych trzech klas w próbach poprzedzających ich próbę do życia bardzo prawdopodobnym czyni to, że będą wierni w swojej ostatecznej próbie, jednak absolutnie tego nie gwarantuje, ponieważ próba oznacza możliwość upadku. Wierzymy, że pewnego dnia dowiemy się więcej o tych sprawach, niż wiemy teraz, chociaż pełna wiedza na ten temat niewątpliwie nie zostanie nam udzielona w ciele, ponieważ nie leży to w najlepszym interesie tych trzech klas. Gdyby zostały one całkowicie zapewnione o powodzeniu ostatecznej próby, niektóre osoby mogłyby nie osiągnąć tak wiele, ile osiągną będąc niepewne co do jej rezultatu. Sama pieśń, werset pierwszy, jaką będą śpiewać duchowe klasy, nie będzie głównie pieśnią literalną, tak jak pieśń śpiewana w Paruzji przez 144 tysiące, objawienie rozdział 14 werset 3, nie była literalną pieśnią. Będzie nią głoszenie w duchu zwycięstwa potężnych dzieł Jehowy w wyzwalaniu sprawiedliwych oraz jego potężnych dzieł niszczenia bezbożnych. Nie zaprzeczamy oczywiście, że niektóre z tych deklaracji będą hymnami skomponowanymi do muzyki i dosłownie śpiewanymi, tak jak dosłownie śpiewaliśmy w hymnach pieśni Mojżesza oraz z Baranka przy akompaniamencie literalnej muzyki. Przez tę uwagę chcemy jednak powiedzieć, że pieśnią będącą antytypem tej, jaką śpiewał Mojżesz oraz mężczyźni i kobiety Izraela, którą był hymn lub psalm śpiewany przez nich przy akompaniamencie literalnej muzyki, nie jest głównie pieśń skomponowana i śpiewana do literalnej muzyki. W antytypie powinniśmy raczej rozumieć, że w podniosłym zwycięskim wysławianiu głoszona będzie chwała Jehowy objawiona w jego wielkich dziełach dokonanych w małym okresie. Niektóre z tych zgromadzeń wśród restytucjonistów będą duże, a niektóre małe, część z nich będzie podobna do naszych usług głoszenia, inne będą podobne do naszych zebrań oświadczeń, a niektóre będą mniej lub bardziej prywatne i prowadzone jako rozmowy na temat wielkich boskich dzieł. Jednak bez względu na to, czy będą duże czy małe, publiczne czy prywatne, czy będą uroczystymi przemówieniami, świadectwami czy rozmowami, na ustach każdego w niebie i na ziemi będzie temat potężnych dzieł Jehowy dokonanych w czasie małego okresu. Będzie to antytypem pieśni, jaką Mojżesz oraz mężczyźni i kobiety Izraela śpiewali po bezpiecznym przejściu przez Morze Czerwone i po pochłonięciu Egipcjan przez masy wód. Pełne oddanie i duchowy sposób ogłaszania tych deklaracji jest pokazany w typie w emfazie słów wprowadzających do typicznej pieśni, jak wskazuje na to dosłowne tłumaczenie z hebrajskiego, a rzekli, mówiąc, to jest, powiedzieli z naciskiem. A teraz przechodzimy do samej pieśni. Jak można zauważyć, śpiewający użyli pierwszej osoby liczby pojedynczej. Śpiewać będę Jehowie. Ma to na celu pokazanie, że zarówno w typie, jak i antytypie to wysławianie podejmowane jest indywidualnie. Tak jak w typie wszyscy zostali indywidualnie wybawieni, tak będzie też w antytypie, chociaż wszyscy śpiewali jednym głosem. Każdy czynił tę pieśń swoją własną, i tak samo będzie w antytypie. Zarówno w typie, jak i antytypie w wyrażeniu, będę śpiewał, pokazane jest osobiste postanowienie wzięcia udziału w pieśni. Ta harmonia i zgodność widoczna jest w typie i antytypie, jak wskazują na to słowa będę śpiewał. A słowa, śpiewał będę Jahwe pokazują największą chwałę dla Jahwe w typie i antytypie. Słowa te oznaczają w antytypie, że wszyscy na niebie i na ziemi będą wiecznie oddawać chwałę naszemu Bogu i Królowi. Właśnie tak wspaniały wynik uzyska Bóg dzięki cudownemu planowi wieków. W obydwu przypadkach powodem tej pieśni jest triumf Jahwe, gdyż nader wspaniałym się okazał, dosłownie, triumfował, by triumfować, co zgodnie z hebrajskim idiomem oznacza wyraźną emfazę. Zgodnie z idiomem angielskim ta myśl powinna być oddana następująco, wielce zatriumfował, albo zatriumfował bardzo. O tak, w antytypie prowadził największą ze wszystkich wojen, przeciwko największemu ze wszystkich przeciwników, który był oponentem wyposażonym w najlepsze umiejętności i wyposażenie. Z tej wojny Bóg wyszedł jako wspaniały zwycięzca, ponieważ wszystkie błędy, koń, werset pierwszy, oraz wszyscy wodzowie błędu, jeździec, w tej duchowej wojnie zostali pobici w wiecznym zniszczeniu, wrzucił w morze, werset pierwszy. Ten werset jest tematem całej pieśni, ponieważ to, co następuje po nim, jest jedynie rozwinięciem słów pieśni, jakie występują w wersecie pierwszym. Jezus i Kościół będą w stanie odpowiednio powiedzieć, Jah jest moją siłą, werset drugi, ponieważ Jehowa posilił ich do wyzwoleńczego dzieła paruzji i epifanii i posili ich do wyzwoleńczego dzieła tysiąclecia i małego okresu. Chodzi więc o to, że wyzwalająca moc należy do Jehowy. Pozostałe duchowe klasy, synowie Izraela, także uznają Jah jako źródło mocy dla ich wyzwolenia, a także dla ich współpracy w wyzwalaniu innych. Wszystkie odnośne klasy na poziomie duchowym powiedzą, Jah jest moją pieśnią, werset drugi, ponieważ wówczas on będzie tematem ich wszystkich rozmów, świadectw i objawień. Słowo Jah, które występuje w hebrajskim w wersecie drugim, jest skrótem od Jahwech i pojawia się tylko w 47 wersetach. Natomiast słowo Jahwech występuje w ponad 5000 wersetów. Wszyscy oni będą mogli powiedzieć, że Jahwe jest ich zbawieniem, co będzie mógł stwierdzić nawet nasz Pan, Żydów rozdział 5 werset 7. Ponieważ Bóg wyzwoli ich wszystkich w czasie ich próby od mocy kusiciela. Każda jednostka wśród nich powie, On jest Bogiem moim, werset drugi, ponieważ Jahwe był i będzie dla nich potężnym Bogiem, który zajmował się nimi i w przymierzu będzie czynił to nadal. Zdanie w przekładzie AV, przygotuję mu mieszkanie, w Biblii Gdańskiej. Przetoż przybytek wystawię mu, przypis tłumacza, werset drugi, jest błędnym tłumaczeniem, które powinno brzmieć, będę go wychwalać. Zobacz ARV, RV, Rotherham, Young i tym podobne. Wychwalanie Boga oznacza opowiadanie o Jego osobie, charakterze, słowie i dziełach, ponieważ takie opowiadanie przynosi Jemu chwałę. Wyrażenie Bóg Ojca Mego wydaje się odnosić do Adama, który był ojcem wszystkich ludzi przemienionych w istoty duchowe i który także miał Jehowę za swojego Boga. Niektórzy mogliby na tej podstawie sądzić, że wyklucza to z antytypicznych synów Izraela nawróconych aniołów. Nie musi tak jednak być, ponieważ liczba nawróconych aniołów jest stosunkowo niewielka, tak jak liczba wszystkich upadłych aniołów jest stosunkowo nieduża, a ogromna większość odkupionych istot duchowych pochodzi od Adama. Dlatego część, szczególnie duża część, może mówić jako całość, co często ma miejsce w języku biblijnym i codziennym. Dla przykładu, 68 starszych w 4 Mojżeszowej rozdziału 11 wersetach 24 i 26 nazwanych jest 70, a 10 apostołów w 1 liście do Koryntów w rozdziale 15 wersecie 5 i Ewangelii Jana rozdziale 20 wersetach 19 i 24 nazwanych jest 12. Uwielbianie przez nich Boga nie dotyczy czynienia Go wyższym niż jest, co jest niemożliwe, lecz podnoszenia Go wyżej w ich własnej oraz innych ocenie. Będzie to miało miejsce wtedy, gdy w swoich sercach będą rozmyślać o wspaniałych cudach kolejnych objawień i dzieł Boga, skłaniając do tego także innych. Będzie to stale wzrastało i w ten sposób w coraz większym stopniu objawiało Boga jako wspaniałego w osobie, świętego w charakterze, cudownego w słowach oraz wielkiego w jego dziełach. Hebrajskie wyrażenie, Jahwe jest mężem wojny, werset 3, nie oznacza, że Jahwe jest ludzką istotą. Oznacza natomiast, że Jahwe jest wojownikiem, ponieważ nazwanie kogoś wojownikiem w hebrajskim wymaga wyrażenia mąż wojny. Werset 2 nie opisuje Jahwe jako biorącego udział w literalnej czy ludzkiej wojnie. Odnosi się on do niego jako wojownika na polu prawdy, mocy, sprawiedliwości i miłości, ponieważ właśnie takie są wszystkie wojny Pana. Jego broń nie jest zatem cielesna, lecz duchowa. My stajemy się wojownikami zgodnie z jego przykładem, 2 Koryntów rozdział 10 werset 4. Wojny Jehowy są więc święte i szlachetne, i taką też będzie jego wojna z szatanem i jego podwładnymi w małym okresie, o czym szczególnie traktuje werset 3. Wyrażenie, werset 3, Jahwe jest jego imię. Odnosi się tutaj do jego przymiotów istoty i charakteru. Jak zauważyliśmy w rozdziale 1, imię Jahwe odnosi się do boskich przymiotów, po pierwsze, istoty, oraz, po drugie, charakteru. W tym kontekście mają zastosowanie obydwie te myśli. W wyzwalaniu zbawionych klas oraz w niszczeniu klas straconych aktywne będą jego przymioty istoty zwane wszechmocą, wszechwiedzą i wszechobecnością. Jednocześnie aktywne będą w tym jego przymioty charakteru zwane mądrością, mocą, sprawiedliwością i miłością. Ponieważ to zdanie, Jahwe jest jego imię, jest użyte w bezpośrednim związku ze zdaniem, Jahwe jest wojownikiem, wierzymy, że gdy werset mówi Jahwe jest jego imię, chodzi o te obydwa rodzaje boskich przymiotów. Dodatkowym tego potwierdzeniem są następne słowa, werset 4, wozy Faraona i wojsko jego wrzucił w morze, to znaczy Jehowa zniszczy wszystkie organizacje, wozy, i naśladowców, wojsko, szatana. Wyborni, a nie. Wybrani, wodzowie jego, główni duchowi i ludzcy wodzowie szatana, potopieni są, hebrajskie słowo tawa nie oznacza potopionych, chociaż zostali oni także potopieni, lecz bardziej oznacza to, iż są tutaj przedstawieni jako od razu pogrzebani pod wodami, a nie jako początkowo jeszcze unoszący się na wodzie, co w ten sposób reprezentuje zupełność wiecznego unicestwienia także głównych wodzów szatana. Tak naprawdę, pozostała część tej pieśni podobnie wykazuje, że słowo imię w wersecie trzecim oznacza boskie przymioty istoty i charakteru, czego dowodzi zbadanie tego fragmentu. Wodzowie szatana, tak jak typiczni wodzowie, będą upojeni myślą o swoim spodziewanym zwycięstwie, lecz pochłoną ich głębiny, werset piąty, na wieki znikną z widoku wszystkich. Pójdą w głębie, werset piąty, unicestwienia, tak jak literalny kamień rzucony w literalną głęboką wodę szybko idzie na dno. Ten obraz pokazuje, że nie będzie w nich niczego, co mogłoby się oprzeć niszczącym narzędziom i procesom wtórej śmierci i zachować ich od jej stanu. Ten fakt, że wyborni wodzowie z istot ludzkich i duchowych, a także wszystkie zastępy, jakich użyje szatan, zostaną zniszczeni, skłania pięć duchowych klas do wielkiej radości i czci. Werset szósty, prawica Twoja, główna moc, działająca w Chrystusie i przez Chrystusa, o Panie, uwielbiona jest w mocy, manifestuje ona wspaniałość Twojej mądrości, mocy, siły woli, sprawiedliwości i miłości, gdy z mocą będzie działać w stosunku do zbawionych i straconych małego okresu, prawica Twoja, Panie, starła nieprzyjaciela. Antytypicznym nieprzyjacielem, o którym tutaj mowa, jest szatan, który śmiał podjąć walkę z Jehową, podobnie jak uczyni to w małym okresie. Jednak w tym konflikcie szatan zostanie bezgranicznie zrujnowany i zniszczony. Bóg osiągnie to nie przez pogwałcenie swoich przymiotów istoty i charakteru, lecz przez właściwe kierowanie nimi. Wykona akt wszechmocy przeciwko złu jako zasadzie oraz przeciwko wszystkim, którzy postępują według niej, czyniąc to na korzyść dobra jako zasady oraz wszystkich, którzy postępują zgodnie z zasadą dobra. To właśnie z tego powodu prawica Boga zostanie wówczas chwalebnie użyta w mocy. W wielkości i majestatu Twego powaliłeś przeciwników Twoich. Werset siódmy. Majestat Boga wynika z Jego przymiotów istoty i charakteru. Pod tym względem przewyższa one wszystkich innych, nawet naszego Pana Jezusa. Te przymioty w swej ogromnej przewadze powalą z wysokich miejsc i wielkich dzieł wszystkich tych, którzy w małym okresie będą się Jemu sprzeciwiać w Jego celach w odniesieniu do dobra i tych, którzy są Jego zwolennikami, oraz w odniesieniu do zła i tych, którzy są zwolennikami zła. Przeciwnicy Boga muszą być ostatecznie strąceni z wysokości w głębiny porażki, ruiny i zniszczenia. Gdy Biblia mówi o boskim gniewie, werset siódmy, nie ma na myśli tego, że Bóg traci panowanie nad sobą w wybuchu wściekłości. On zawsze zachowuje swą samokontrolę. Ma raczej na myśli wyrażenie jego niezadowolenia w postaci kary, Rzymian rozdział 2 werset 5, rozdział 4 werset 15, rozdział 5 werset 9, rozdział 13 werset 4, Efezów rozdział 2 werset 3. Posłanie przez Boga swego gniewu oznacza zatem jego polecenie Chrystusowi, by użył jego mocy w celu wymierzenia kary. Skutkiem takiej kary jest oczywiście zniszczenie, które działa jak ogień trawiący słomę, werset siódmy. Symbol słomy podlegającej zniszczeniu jest pełen znaczenia. W orientalnych krajach słoma przed spaleniem bardzo wysycha. Gdy już wyschnie całkowicie, jest wrzucana do ognia i szybko płonie. W ten sposób złe czyny bezbożnych pod koniec tysiąclecia symbolicznie wysuszą ich, przygotują ich na zniszczenie. Gdy dojdą do kulminacyjnego punktu zła, zostaną już całkowicie przygotowani do zniszczenia, które spadnie na nich i szybko ich zniszczy jak symboliczną słomę. Powiew wschodniego wiatru oraz jego skutek opisane są symbolicznym językiem, werset 8. Jest on przedstawiony jako wiatr boskiego gniewu, bardziej niż tchnienie nozdrzy, chociaż słowo to posiada obydwa te znaczenia, który podniósł wody. Uczynił to wtedy, gdy podniósł je jako falę pływową i rzucił daleko w głąb lądu, w wyniku czego stanęły one jako wał i odsłoniły rafę, po której Izraelici bezpiecznie przeszli. Słowa ostatniego zdania mówiące o zakrzepnięciu, zamrożeniu, topieli są oczywiście symboliczne, ponieważ podzwrotnikowy klimat regionu Morza Czerwonego jest zbyt ciepły, by cokolwiek zamarzło. Ten symboliczny język oznacza, że tam, gdzie było morze, wystąpiło symboliczne zamrożenie. Mróz prowadzi do krzepnięcia wody i odsłaniając dno morza, doprowadził niejako do stwardnienia głębin morza. Innymi słowy, jest tutaj użyta figura metonimii, pojemnika zamiast rzeczy w nim się znajdującej. Odsłonięcie dna morza było niczym zamrożenie jego powierzchni do stanu ciała stałego. W literalnym języku antytypu znaczenie jest następujące: Bóg w swojej mocy i gniewie, który został wywołany zagrożeniami, jakie narzędzia, procesy i stan wtórej śmierci sprowadziły na wiernych, otworzył drogę posłuszeństwa dla wszystkich należących do niego. Była to droga, przez którą miał on ich ocalić. W wyniku tego narzędzia i procesy wtórej śmierci utworzyły wał, który znajdował się na tyle daleko od nich, że nie mogły im zaszkodzić. Ta droga posłuszeństwa była solidną ścieżką dla jego wiernych, gdy znajdowali się na próbie do życia wśród niebezpieczeństw wtórej śmierci. Po opisaniu dzieł Boga pieśń podnosi temat, werset 9, działań jego nieprzyjaciół, mówił nieprzyjaciel, w typie faraon, w antytypie szatan, będę gonił, dogonię, będę dzielił łupy. Nasyci się nimi dusza moja, dobędę miecza mego, odbije ich ręka moja. Oczywiście w antytypie szatan w chełpliwy sposób wypowiada te krótkie zdania bardziej czynem niż słowem. Będę gonił, będę kusił restytucjonistów do grzechu. Dogonię, znowu wciągnę ich w grzech. Będę dzielił łupy, ludzkość raz jeszcze znajdzie się w moim posiadaniu. Rozdzielę ją jako poddanych i niewolników wśród moich sprzymierzeńców w następnym królestwie takim, jakim było moje poprzednie królestwo. Nasyci się nimi dusza moja, ponownie stanę się zadowolonym władcą nad nimi. Dobędę miecza mego, przedstawię moje doktryny w sposób, który uniemożliwi ich zniszczenie. Odbije ich ręka moja, znowu stanę się ich panem i właścicielem. Tak będzie planował szatan, lecz inaczej pokieruje Bóg, jak pokazuje werset 10. Wionąłeś wiatrem twym, ty, o Panie, użyłeś swej mocy przeciwko szatanowi i jego zastępom. Okryło ich morze, twoja moc uruchomiła przeciwko nim narzędzia i procesy wtórej śmierci, w wyniku czego zostali pogrzebani w stanie wtórej śmierci. Zatonęli jak ołów w potężnych wodach. Tak jak szybko tonie ołów, tak szybko weszli oni w stan wtórej śmierci, gdy tylko pochwyciły ich jej narzędzia i procesy. Wielka siła narzędzi i procesów wtórej śmierci pokazana jest w wyrażeniu potężne wody. Tak jak ich szybka śmierć w wyniku tych narzędzi i procesów pokazana jest w ich zatonięciu jak ołów. Zbawione klasy duchowe znowu zaczynają wychwalanie Boga, werset 11, któż podobny tobie między bogami, o Jahwe? Jaka potężna istota duchowa jest tobie równa? Żadna. I to pomimo wysiłków szatana, by stać się równym Bogu. Izajasza rozdział 14, werset 14. Bóg jest najwyższy, a jego supremacja zostanie wówczas uznana jako potwierdzona kwestia, tak jak wskazuje pierwsze zdanie wersetu 11. Supremacja Boga jest następnie pokazana w trzech szczegółach. Po pierwsze, chwalebna w świętości, to jest, doskonała w mądrości, mocy, sprawiedliwości i miłości, z których każda jest doskonała sama w sobie, doskonała w stosunku do innych, a wszystkie one w tej doskonałej harmonii i doskonale dominują nad jego pozostałymi łaskami. Po drugie, czcigodna w chwale, to jest, jego wszystkie zalety charakteru są godne czci, oraz, po trzecie, czyniąca cud, tak jest w hebrajskim, to jest, dokonująca cudu nad cudami w postaci wybawienia sprawiedliwych i zniszczenia niesprawiedliwych. Prawą ręką, jaką wyciągnie Bóg, werset 12, jest Chrystus, w którym jako namiestniku Jahwe spoczywa wszelka władza na niebie i na ziemi. Wyciągnięcie prawej ręki jest użyciem Chrystusa do wykonania boskiej mocy. Ziemia, werset 12, jest w typie użyta w jej szerszym znaczeniu, obejmującym naszą planetę, a nie tylko jej lądy. Z tego punktu widzenia Ziemię tworzą zarówno lądy, jak i wody. Nie powinniśmy rozumieć, iż werset ten mówi, że lądy pochłonęły Faraona i jego zastępy, uczyniły to wody Morza Czerwonego. W antytypie powinniśmy rozumieć te słowa jako oznaczające, że pochłonęła ich wtóra śmierć. Jest bardziej niż wątpliwe, by werset ten uczył, że tak jak w przypadku Datana, Abirona i tym podobne, literalna ziemia miałaby otworzyć swe usta i pochłonąć niewiernych restytucjonistów, ponieważ w typicznym pochłonięciu zginęli wszyscy Egipcjanie, od Faraona do najmniejszego z jego żołnierzy. W antytypie szatan i jego upadli aniołowie, jako istoty duchowe, nie mogą być oczywiście pochłonięci przez literalną ziemię. Dlatego podane wyżej wyjaśnienie na temat słowa ziemia w tym wersecie, jako typicznie użytego na określenie Morza Czerwonego, jest lepsze zarówno dla typu, jak i dla celów antytypu. Teraz następuje przejście do wyzwalającego dzieła Boga, werset 13. Prowadziłeś w miłosierdziu Twoim ten lud, który odkupiłeś. Wybrańców wieku Ewangelii prowadził z antytypicznego Egiptu w Paruzji i Epifanii. W tysiącleciu i w małym okresie pozostała część jego ludu, łącznie ze starożytnymi i młodocianymi godnymi, wśród niebezpieczeństw, w której śmierci zostanie wyprowadzona z niewoli grzechu do wieków następujących po małym okresie, których typem jest wschodni brzeg Morza Czerwonego. Przeprowadzenie ich przez Boga będzie oczywiście bardzo łaskawym aktem miłosierdzia. Doprowadzając ich do wieków po tysiącleciu, Bóg wyprowadzi ich nie tylko z niewoli grzechu i niebezpieczeństw wtórej śmierci, lecz swoją mocą, werset 13, doprowadzi ich także do swojego świętego mieszkania. Wówczas bowiem niebiosa w przypadku zbawionych klas duchowych, a ziemia w przypadku zbawionych klas ludzkich będą świętym mieszkaniem, które nigdy więcej nie zostanie skażone grzechem, błędem i ich skutkami. W wersecie 14 pieśń dotyczy odstępczych restytucjonistów. Narody, tak samo w hebrajskim, werset 14, to pięć przesiewawczych klas, oraz przesiani przez nich po tysiącleciu. Fakt, że usłyszą, odnosi się do zrozumienia przez nich, iż zbłądzili. To, że zadrżą, odnosi się do konsternacji, jaka ich ogarnie, gdy zrozumieją, że są w sytuacji bez wyjścia. Gdy werset 14 mówi o mieszkańcach Filistei, tak samo w hebrajskim, W antytypie wskazuje na przesiewaczy i przesianych pierwszego i piątego przesiewania po tysiącleciu, co można udowodnić następująco. Słowo Filistyni oznacza wieśniacy i jest typem sekciarzy, a przede wszystkim sekciarzy jako przesiewaczy i przesianych przeciwko okupowi i udziałowi Kościoła w ofierze za grzech. Dwie druzgocące porażki zadane Filistynom przez Dawida, 2 Samuelowa rozdział 5 wersety od 17 do 25, rozdział 8 werset 1, przedstawiają dwie druzgocące porażki zadane przez naszego pastora sekciarzom jako przesiewaczom i przesianym przeciwko okupowi i udziałowi Kościoła w ofierze za grzech. Tak jak dwukrotne uderzenie w skałę przez Mojżesza i Aarona przedstawia zaprzeczanie tym doktrynom przez odrzucających okup i udział Kościoła w ofierze za grzech. Rozumiemy więc, że mieszkańcy Filistei są tymi dwoma klasami przesiewaczy i przesianych. Ogarniający ich smutek oznacza, że przy końcu małego okresu zaczną dostrzegać swoje tragiczne położenie. Ogarnie ich wówczas wielki smutek, ponieważ zrozumieją, że zgrzeszyli i z tego powodu muszą umrzeć wtórą śmiercią. Przez książąt, wodzów, Edomu, werset 15, rozumiemy przesiewaczy niewiary po tysiącleciu. Ich zdziwieniem jest konsternacja, jaką odczują, kiedy zrozumieją, że zostali zwiedzeni i że sami zwodzili, w wyniku czego także są skazani na wtórą śmierć. Mocarze Moabu to wodzowie po tysiącletniego przesiewania zjednoczeniowego. Strach, jaki ich ogarnie, przedstawia przerażenie, jakie sparaliżuje ich, gdy dowiedzą się o prawdziwej naturze swych czynów i ich konsekwencjach. Mieszkańcy Kanaanu przedstawiają przesiewaczy i przesianych po tysiącletniego ruchu reformizmu. Zniknięcie wszystkich mieszkańców Kanaanu jest typem przeminięcia w zniszczeniu przesiewaczy i przesianych reformizmu. Silne uczucie konsternacji, jakiego wszyscy oni doznają, jest pokazane przez powtórzenie myśli zawartej w słowach strach i lęk, werset 16. Połączenie tych dwóch odczuć dowodzi, że ich udziałem będzie przerażenie. I całkiem słusznie, ponieważ porazi ich największe poczucie winy, wyrzuty sumienia i rozpacz z powodu tego, co uczynili i co tracą, życie w doskonałości. Wielkość ramienia Jehowy, moc Chrystusa, działającego, werset 16, na korzyść wiernych i przeciwko niewiernym, porazi ich oniemieniem i biernością. Hebrajskie słowo dum zawiera obydwie te myśli, uczyni ich tak niemymi i biernymi jak kamień. Stan taki będzie trwać mniej więcej od czerwca 1916 do października 1920 roku, dopóki nie skończy się pełna próba ludu Bożego, w październiku 1920 roku, aż przejdzie lud Twój, Panie, aż przejdzie lud ten, który nabyłeś. Pod koniec tego okresu będzie miała miejsce egzekucja bezbożnych. To widząc sprawiedliwi rozweselą się, a wszelka nieprawość zamknie usta swe. Psalm 107 werset 42. Zauważmy, że w typie żaden z tych narodów w ogóle nie odgrywał jakiejkolwiek roli. Są one wprowadzone wyłącznie w celu rozjaśnienia antytypu. Potem następuje opis, werset 17, szczęścia zbawionych. Wprowadziłeś i zasadziłeś ich na górze, królestwie, dziedzictwa Twego, to jest, w królestwie, które Bóg przygotował dla świętych, Ewangelia Jana rozdział 14 wersety 2 i 3, oraz dla świata, Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 34, jako części królestwa, którego Bóg udzielił swojemu Chrystusowi jako dziedzictwo, ponieważ Bóg jest działem i dziedzictwem świętych. Psalm 16 werset 5, Rzymian rozdział 8 werset 17. W ten sposób królowie ziemi, wierni restytucjoniści, przynoszą swoją chwałę do niebiańskiego miasta, królestwa. Objawienie rozdział 21 wersety 24 i 26. Trzy podrzędne wybrane klasy wejdą do jego części niebiańskiej. Wieczność Królestwa Chrystusa jest gwarancją, że jego ziemska część będzie wieczna. W ten sposób klasa restytucyjna zostanie wprowadzona i umieszczona w Królestwie Chrystusa. Niebiańskie Królestwo jest następnie opisane jako miejsce, które Bóg przygotował na swoje mieszkanie. Werset 17. Ponieważ Bóg po wieki będzie mieszkał w Chrystusie jako swoim miejscu odpoczywania i błogosławienia. Do tego Chrystusa zostaną oni przyprowadzeni, Efezów rozdział 1 werset 10. Wreszcie królestwo to jest opisane, werset 17, jako świątynia przygotowana i ustanowiona przez rękę Pana. Tak więc klasy duchowe oraz klasa restytucyjna przez dziedzictwo będą w Królestwie, w Chrystusie jako dziedzictwie Boga, w Chrystusie jako miejscu mieszkania Boga i w Chrystusie jako miejscu działania Boga. Zaprawdę, jakże błogosławiony będzie los wszystkich zbawionych klas, ponieważ werset ten oznacza coś więcej niż tylko przywileje i błogosławieństwa dla klasy restytucyjnej. W jeszcze wyższym znaczeniu starożytni i młodociani godni, wielka kompania i nawróceni aniołowie, a także aniołowie, którzy nie upadli, chociaż nie ma o nich tutaj mowy, zostaną przyprowadzeni i wszczepieni w Królestwie, Chrystusie, jako dziedzicu Boga, Izajasza rozdział 65 werset 9. Przez wieki będą oni używani pod Chrystusem jako Bożym Królestwem do realizacji kolejnych twórczych zamierzeń Boga w całym wszechświecie. Na zawsze będą oni w Chrystusie jako miejscu mieszkania i działania Boga, przygotowanym przez Niego samego. Naprawdę szczęśliwi będą zbawieni z wszystkich siedmiu zbawionych klas, Chrystusa, starożytnych godnych, wielkiej kompanii, młodocianych godnych, nawróconych aniołów, restytucjonistów z Żydów i restytucjonistów z pogan. Werset 18 mówi nam, że Jehowa będzie panował na wieki wieczne. Poprzedni werset pokazuje, w jaki sposób to się stanie. Przez Chrystusa, w którym będą wówczas wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi. Wtedy, to jest, w małym okresie naprawdę wypełnią się słowa z listu do Efezów rozdziału 1 wersetu 10. Bóg znowu uczyni siebie głową wszystkich rzeczy w Chrystusie, rzeczy na niebie i rzeczy na ziemi. W czasie panowania Jehowy, za pośrednictwem Jego namiestnika, Chrystusa, już nigdy nie powstanie grzech, błąd ani śmierć. Jedna lekcja ze złem, ograniczona do tej ziemi, na zawsze wystarczy dla wszystkich nowych stworzeń, jakie Bóg rozwinie przez Chrystusa. Będzie to panowanie, w którym boskie oblicze łaski będzie zawsze promieniowało uśmiechem dla Jego stworzeń. On zawsze będzie im błogosławił, a oni zawsze będą mu służyć i sławić go. Niebo i ziemia, stale rozwijający się wszechświat, połączą się w wiecznym symbolicznym związku małżeńskim, jedności, Izajasza rozdział 62 wersety 4 i 5, z Bogiem. W miarę jak kolejne planety słonecznych układów wszechświata będą zamieszkiwane przez święte rzędy nowych istot, wielka chwała Boga wszędzie będzie znana, przeżywana i opowiadana. O, jaki szczęśliwy to będzie wszechświat, w którym Jehowa przez wieki będzie rządził przez swojego namiestnika, Chrystusa. Hurraleluja, przeżywane, wypowiadane i wyśpiewywane. Będzie podejmowany przez kolejne planety, przez kolejne układy słoneczne, w niemającym końca wiecznym postępie, W najwspanialszej i najbardziej wzniosłej melodii będzie przyjmowany przed tronem jedynego mądrego króla, wiecznego, nieśmiertelnego i niewidzialnego. Gdy Jehowa, panujący jako król, będzie widział, jak jego poddani w ten sposób odczuwają, myślą i postępują, jego serce będzie radowało się dziełami jego rąk, Objawienie rozdział 4 werset 11, a jego ręce stale będą wylewały nowe i świeże zasoby łaski i błogosławieństw. Alleluja, Jehowa będzie panował na wieki wieczne. Niebiosa i ziemia odpowiadają, amen i amen. Werset 19 mówi o tym, co poprzedzi takie panowanie, co będzie jego wprowadzeniem, wieczne zniszczenie wszystkich złych rzeczy i osób, a zachowanie wszystkich dobrych rzeczy i osób, bo weszły konie, doktryny, faraona, szatana, z wozami jego, organizacjami, i z jezdnymi jego, duchowymi oraz ludzkimi wodzami zła, w morze, zagrożenia wiecznego unicestwienia, a sprowadził na nich Pan wody morskie, wieczne zniszczenie. Tak długo, jak długo będą oni żyć, panowanie, zwierzchnictwo, Boga nie będzie rozciągało się nad wszystkimi. Muszą zginąć, ponieważ nie zechcą przyjąć zwierzchnictwa Boga. Razem z nimi usunięci zostaną wszyscy przeciwnicy zwierzchnictwa Boga. Drugą rzeczą, jaka poprzedza jego panowanie, jest pomyślna próba dobrych, która typicznie opisana jest następującymi słowami, ale synowie izraelscy szli, wierni postępowali posłusznie, po suszy, nie ponosząc szkody na drodze posłuszeństwa, środkiem morza, wśród zagrożeń wtórej śmierci. Będą oni zatem dobrze usposobieni w sercu i umyśle i chętnie przyjmą wieczne panowanie Jehowy nad nimi. W ten sposób wejdą do wieków błogosławieństw po małym okresie jako na zawsze wierni poddani Jehowy. Zaprawdę szczęśliwy będzie taki rezultat, o który gorąco i z wiarą modlimy się, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Ta wizja, widziana przez proroków i świętych, w odpowiednim czasie stanie się rzeczywistością, ponieważ we właściwym dla niego czasie dokona tego gorliwość Jehowy zastępów. Pieśń z wersetów od 1 do 19 była śpiewana przez mężczyzn Izraela, zbawione klasy duchowe. Wersety 20 i 21 opisują pieśń śpiewaną przez kobiety Izraela prowadzone przez Miriam. W tym kontekście Miriam nie jest nazwana siostrą Mojżesza, lecz Arona. Ma to swoje znaczenie, jak wszystko, co jest natchnione przez Boga. Zauważyliśmy już, że na Paruzję i Epifanię Mojżesz przedstawia przede wszystkim naszego Pana, a następnie naszego Pana i wzbudzonych świętych. A Aaron w tych okresach przedstawia Kościół w ciele jako rzecznika najpierw Jezusa, a następnie kolejno wzbudzanej klasy Chrystusa. Typiczną rolą Aarona w niewoli i wyzwoleniu Izraela jest zatem urząd rzecznika dla klasy Chrystusa. Na tysiąclecie i mały okres Aaron przedstawia więc starożytnych i młodocianych godnych jako rzecznika Chrystusa wśród ludzi. Dlatego prorokini Miriam, skojarzona w wersecie 20 z Aaronem jako jego siostra, sugeruje, że Miriam jest typem rzeczników niższych od starożytnych i młodocianych godnych. Wierzący Żydzi, którzy w czasach Starego Testamentu nie byli wystarczająco wierni, by stać się starożytnymi godnymi, a w wieku Ewangelii nie byli wystarczająco wierni, by być przeniesionymi od Mojżesza do Chrystusa, jak również wierzący poganie w czasie wieku Ewangelii, którzy pomimo wierności do śmierci w usprawiedliwieniu nie poświęcili się, będą stanowić klasę zbawionych oddzielną od niewierzących Żydów i pogan z czasów sprzed tysiąclecia, którzy staną się wiernymi jako restytucjoniści. Tacy przedtysiącletni wierzący Żydzi i poganie są synami z proroctwa Joela rozdziału 2 wersetu 28 oraz proroctwa Izajasza rozdziału 60 wersetu 4. Natomiast tacy przedtysiącletni niewierzący Żydzi i poganie będą córkami z tych wersetów. Rozumiemy, że ci pierwsi są pokazani w typie przez prorokinię Miriam, ponieważ jako specjalni pomocnicy starożytnych i młodocianych godnych będą ich symboliczną siostrą. Jako tacy, będąc najniższą częścią przedtysiącletniego nasienia Abrahama, będą szczególnie używani, zgodnie z przymierzem, bardziej niż pozostała część klasy restytucyjnej, do błogosławienia rodzin, narodów i rodzajów ziemi. Po zrozumieniu, kogo przedstawia Miriam, pytamy teraz, kogo przedstawiają kobiety Izraela, werset 20. Poza już opisanymi klasami jest tylko jeszcze jedna zbawiona klasa. Kobiety Izraela są tutaj oczywiście typem tej klasy, córek Jezusa i Kościoła, o której mówi Joela rozdział 2 werset 28. oraz Izajasza rozdział 60 werset 4. Są to wierni restytucjoniści, którzy w tym życiu byli niewierzącymi Żydami i poganami. W symbolach i typach biblijnych instrumenty muzyczne przedstawiają literaturę prawdy, na przykład harfą Boga jest Biblia, a harfa Dawida przedstawia niektóre z pism naszego pastora, szczególnie jego 6 tomów. Niektóre bębny wydają się reprezentować mniej ważne pisma prawdy, takie jak artykuły, traktaty i kazania naszego pastora w strażnicach, artykuły teraźniejszej prawdy oraz zwiastuna Epifanii itd. W następnym wieku i małym okresie artykuły na temat głębszych prawdy będą pisane przez starożytnych godnych, natomiast artykuły na temat mniej głębokich prawd przez młodocianych godnych. Prawdopodobnie takie pisma godnych, powstałe w czasie małego okresu, szczególnie przy jego końcu, i prawdopodobnie pisma klasy Miriam, oraz drugiej klasy restytucjonistów, napisane po małym okresie, są bębnami, jakie wzięła Miriam i pozostałe kobiety. W przypadku Miriam chodzi o bardzo konkretny bęben, ponieważ język hebrajski wyraża to z emfazą, ten bęben, a nie jakiś bęben, jak oddaje to AV. Reprezentuje on więc najważniejsze pisma używane na ziemi w antytypicznej uroczystości, ważniejsze od tych używanych przez pozostałych restytucjonistów, ponieważ w języku hebrajskim bębny pozostałych kobiet nie są przedstawione z naciskiem. Ważniejsza i bardziej znacząca służba jest także pokazana w przypadku Miriam bardziej niż w przypadku pozostałych kobiet, ponieważ jest wyraźnie stwierdzone, że wzięła ona ten bęben w rękę swoją, natomiast w przypadku pozostałych kobiet jest to tylko w naturalny sposób zasugerowane. Ponadto, jej większe znaczenie pokazane jest w tym, że prowadziła pozostałe kobiety, a one szły za nią. Wszystko to przedstawia lepsze przyszłe rzeczy. Wyjście Miriam z bębnem w ręku, werset 20, przedstawia wyżej opisaną klasę synów Chrystusa służącą jakimiś szczególnymi pismami, by świętowanie zwycięstwa Boga nad grzechem, błędem i ich skutkami uczynić jeszcze bardziej wyrazistym, uroczystym i imponującym na wieki. To, że wszystkie pozostałe kobiety naśladowały ją z bębnami, przedstawia opisaną wyżej klasę córek Chrystusa czyniącą to samo, co synowie Chrystusa, lecz z mniej ważnymi pismami, świętując na wieki w mniej wyrazisty, uroczysty i imponujący sposób zwycięstwo Boga nad grzechem, błędem i ich skutkami. Taniec to rytmiczne poruszanie ciała, zwykle w takt muzyki, a ponieważ muzyka przedstawia harmonijną prawdę, taniec reprezentuje postępowanie zgodne z harmonijną prawdą. Śpiewanie reprezentuje opowiadanie o boskich dziełach zwycięstwa w pokonaniu grzechu, błędu i ich skutków. Ten obraz przedstawia zatem wieczne wysławianie wspaniałego triumfu Jehowy nad złymi rzeczami i osobami ze strony obydwu klas restytucyjnych przez służenie odpowiednimi pismami, przemówieniami, rozmowami, świadectwami i odpowiednim postępowaniem. To cudowne wysławianie będzie miało miejsce wszędzie na całej ziemi, i to przez wieki wieczne. Wdzięczne i oceniające serca i umysły, dostrojone do boskiego ducha oraz ludzkiej harmonii i społeczności, będą radośnie wysławiać najbardziej pamiętne ze zwycięstw dla ludzkich klas. Żaden grzech ani inne zło nie zepsuje tego wysławiania. Rzesze wysławiających będą w najbardziej radosnych, doceniających i świętych nastrojach, a oddawana przez nich chwała z aprobatą będzie wznosić się do Boga i Chrystusa. Tak jak w hebrajskim podane jest, że kobiety odpowiedziały mężczyznom pieśnią, ponieważ zaimek nich jest w hebrajskim rodzaju męskiego, tak restytucjoniści, obok klas duchowych, przyłączą się do wysławiania Boga. Wygląda na to, że duchowe klasy najpierw śpiewały te pieśni same, a klasy ludzkie przyłączyły się do ich chóru później. Zauważmy, iż jest powiedziane, że to Miriam zareagowała na pieśni mężczyzn. Nie należy tego rozumieć jako typu, że drugorzędna ludzka klasa nie brała żadnego udziału w śpiewie i że był on wykonywany wyłącznie przez główną klasę restytucjonistów. Powinniśmy raczej rozumieć, że tak jak była ona przewodniczką kobiet, które dołączyły się do niej w refrenie, tak główna klasa restytucjonistów poprowadzi śpiew na ziemi, a pozostali pójdą za ich przykładem. Zauważmy, że Miriam woła do mężczyzn, śpiewajcie Panu. Przedstawia to wezwanie zbawionych klas duchowych przez wiernych synów Chrystusa do dalszego śpiewania. Zauważmy, że Miriam użyła tych samych słów, od których Mojżesz i mężczyźni Izraela rozpoczęli swoją pieśń, co wskazuje na fakt, że na ziemi będzie podjęta ta sama pieśń Alleluja, która będzie intonowana w niebie. Chociaż pełna pieśni nie została ponownie zapisana w opisie typicznym, możemy być pewni, że tak jak widzieliśmy śpiew Miriam i pozostałych kobiet, przy akompaniamencie bębnów i tańca, tak samo będzie to miało miejsce w antytypie. Ci z nas, którzy już wcześniej wiedzą o wspaniałym triumfie Jehowy nad grzechem, błędem i ich skutkami, niech śpiewają o przyszłości, śpiewajcie Panu, albowiem możnie wywyższony jest, konia i jezdnego jego wrzucił do morza. Chwała niech będzie Panu. Alleluja. Pan Bóg Wszechmogący panuje. Pan królować będzie na wieki wieczne. Amen. Niech tak się stanie. Amen. Niech tak się stanie. W ten sposób kończymy nasze rozważania nad niewolą i wyzwoleniem Izraela. Wszyscy nasi czytelnicy, którzy uważnie śledzili te wyjaśnienia, zgodzą się, że ten typ jest jednym z najbardziej wzniosłych w Biblii. Ufamy, że w czasie wyjaśniania Księgi Objawienia rozdziału 16 rozważymy te części, które pominęliśmy. Niektórzy z nas mają przywilej uczestniczyć w znacznej części antytypu niewoli i wyzwolenia Izraela, jaki się dotychczas wypełnił. Ufamy, że będziemy uczestniczyć w wypełnianiu się pozostałej jego części. To rozważanie z pewnością ubogaciło w łasce, znajomości i owocach służby tych, którzy wiernie je śledzili. Niech Pan obficie błogosławi te rozważania w umysłach i sercach wszystkich tych, którzy je czytają i studiują. Plaża Morza Czerwonego pod ciężarem kopyt i kół jęczała żałośnie, jak gdyby jakiś niewidzialny duch opłakiwał los wiszący nad potęgą Egiptu. Ciągle szli, posuwali się między ścianami wody, która podniesiona jaśniała szmaragdowym blaskiem. Wydawać się mogło, że to błękitny przestwór nieba. Dalej, wciąż dalej z uporem i zaciętością pędzili prześladowcy, nie bacząc, że zagniewane oko Boga z dezaprobatą spogląda na nich z obłoku dymu, idącego przed nimi. A kiedy ostatni syn Izraela dotknął wschodniego brzegu suchą stopą, Mojżesz, na rozkaz Boży, ponownie wyciągnął swoją rękę nad morze. Płacz, Egipcie, płacz. Tonie tamtej nocy rozległ się najbardziej przerażający krzyk, gdy wszyscy pierworodni twojej ziemi zostali zabici, od wyniosłego faraona na królewskim tronie po więźnia w ponurym lochu. Wszyscy mieliście taki sam powód do żalu. Jehowa zmarszczył brwi, a natura cofnęła się przed nim. I wtedy właśnie rozległ się przerażający krzyk strachu, gdy pędząca powódź podniosła z tyłu swój straszny grzbiet i pochłonęła zastępy egipskiej dumy. Niepohamowane fala za falą wzbierały niczym gniew Boży, zatapiając bulgocące szyki odzianych w zbroje ludzi, stłumione rżenie przerażonych rumaków i głośny krzyk śmiertelnej udręki. Wszystko to łączyło się w pieśń żałobną tej upartej armii, której pycha ośmieliła się przeciwstawić potędze Pana Izraela.